Drodzy Państwo, dzisiaj podejmujemy temat sytuacja na rynku węgla. Myślę, że ten temat dotyczy chyba nas wszystkich w bezpośredni czy pośredni sposób, a na pewno wielu tak bardzo konkretnie. Ten temat podejmujemy z naszym gościem, którym jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Przewodniczący, szczęść Boże. Po tej części pierwszej telewizyjno-radiowej przyszła część druga radiowa. Będziemy chcieli pewne tematy powtórzyć, może bardziej troszeczkę wyartykułować, rozszerzyć. Natomiast na początku chciałem pana przewodniczącego zapytać o kondycję polskiego węgla, o jego wartość dzisiaj, bo no różnie ten węgiel jest postrzegany dla nas jako surowiec, jako takie naturalne nasze dobro narodowe, nawet niektórzy tak o nim mówili i myśleli, nie wiem jak jest dzisiaj, natomiast z drugiej strony naciski to ogromne ze strony szczególnie Unii Europejskiej, bo po ostatnim szczycie COP26, klimatycznym szczycie, widzimy, że nie cały świat jakoś tak w kierunku likwidacji węgla idzie, więc jak pan przewodniczący ocenia rolę i wagę węgla, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę, o Polskę?
No ojcze Grzegorzu, no przecież dzisiaj widzimy, jak wygląda sytuacja. Dzisiaj w większości w Polsce energia idzie, czy jest produkowana z węgla. Na 100% jadą elektrownie węglowe, jak to brzydko powiedzieć. Natomiast no, w poprzednim okresie te elektrownie funkcjonowały na 30-40%, tak? Gdy cena węgla w Portugalii była tania, no to nie korzystano z elektrowni węglowych. Natomiast teraz, gdy się okazało, że ta energia z węgla, tego niechcianego węgla, o dziwo jest najtańsza dzisiaj w Europie. Tak jak już mówiłem, wszystkie kraje w Europie, począwszy od Belgii, po Niemcy, jedne poniżej 1000, około 900 zł, inne ponad 1000 zł za prąd. Polska energia na rynkach, na giełdzie energii kosztuje 651 zł i to z nałożonym na Polskę ETS-em, czyli prawie 67 euro na każdą tą kilowatogodzinę. Także no, powiem tak. Chyba dla wszystkich jest zdziwieniem, najprawdopodobniej dla tych, którzy już węgiel pogrzebali, że to dzisiaj ten węgiel niechciany no, ratuje nam cenę energii, daje ciepło i daje prąd. Także myślę, że wszyscy ci, którzy gdzieś tam mówili, że węgiel zastąpi, że trzeba odejść od węgla i zastąpić go gazem i OZE. No dzisiaj ta cała narracja no powoli upada, tak, że to będzie dużo tańsze i że to będzie lepsze i będzie stabilne. No raczej nie będzie lepsze i nie będzie stabilne. Gaz może tak, natomiast na pewno nie wiatraki i nie OZE.
No to tak właśnie wygląda. Z jednej strony jakaś teoria i założenia bardziej czy mniej realne, a z drugiej strony życie przychodzi i pokazuje i też weryfikuje pewne kwestie. Górnicy, jako ci, którzy no, są związani z węglem, z wydobyciem tego węgla, mówiliśmy o tym w tej części pierwszej, czasem z dziada, pradziada, całe pokolenia górników. Dzisiaj po pielgrzymce na Jasną Górę, 31. ta pielgrzymka miała miejsce przed Barbórką. Jakie nastroje wśród górników, wśród tych, którzy no też w pewien sposób spoglądają w przyszłość na ten rok 2049, o którym też powiemy, ale w tę najbliższą przyszłość z nadzieją, niepokojem?
Tylko, że na pewno z niepokojem, bo 28 maja podpisaliśmy umowę społeczną. No dzisiaj no nie wiemy dalej, co się dzieje w Unii Europejskiej z notyfikacją tej umowy. Sygnały wcześniejsze były takie, że Unia oczywiście nie ma jakichś tam problemów, czy nie ma większych zastrzeżeń do samego systemu dopłat do produkcji, do bieżącej produkcji węgla. Natomiast Natomiast no, czas nas goni, bo myśleliśmy, że umowa będzie notyfikowana, albo przynajmniej prenotyfikowana wstępnie do końca grudnia. No dzisiaj mamy już po połowie listopada, no i jest krótki czas. I naprawdę ten czas jest krótki i nas to niepokoi, bo od 1 stycznia, jeżeli nie będzie subsydiowania zgodnie z zapisami umowy społecznej, no to spółki węglowe będą miały bardzo duży problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, płynność finansową, zabezpieczenie na wynagrodzenia, w ogóle na zakup materiałów, żeby normalnie funkcjonować.
Dopytam od razu, czyli te rozmowy trwają, nie trwają, nie ma ich w ogóle?
Znaczy się, no my z naszych informacji są doradcy wybrani przez ministerstwo. Najprawdopodobniej te rozmowy jeszcze gdzieś tam trwają. My takich informacji nie mamy. Mam nadzieję, że te informacje zostaną przekazane w środę na spotkaniu z panem premierem Sasinem i z panem nowym ministrem Piotrem Pyzikiem. I że dowiemy się rzeczywiście, jak ta sytuacja wygląda. No wiemy, że jest puszczona nowelizacja ustawy, która by pozwalała rządowi czy państwu polskiemu jednak to subsydiowanie od 1 stycznia puścić. Tylko tak jak mówię, no musi być jakaś wstępna zgoda, tak mi się wydaje, Unii Europejskiej. Żebyśmy czasami nie skończyli tak jak to się stało ze stoczniami, że najpierw państwo dało subsydiowanie, po nim Unia się wycofała. No i trzeba było oddać pieniądze i stocznie upadły, nie?
Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, wspomniał Pan o spotkaniu środowym. To będzie pierwsze takie spotkanie po wymianie wiceministra, że tak powiemy, może technicznie, tego odpowiedzialnego za restrukturyzację w górnictwie. Pan minister Piotr Pyzik będzie te kwestie przejmował razem z ministrem, z wicepremierem Jackiem Sasinem. O czym jeszcze będziecie chcieli rozmawiać podczas tego spotkania?
No na pewno będą poruszane problemy, bo to nie tylko jest Polska Grupa Górnicza, natomiast są także te spółki, które chociażby Tauron Wydobycie, który dzisiaj jest w strukturach Tauronu Energia, tego dużego Tauronu, no i ich właściciel, powiedzmy tak brzydko, czy pracodawca, ten największy, chce ich z dniem 1 stycznia wydzielić. Tak, jeżeli ich wydzieli poza spółkę, bez żadnego zabezpieczenia, bez tego subsydiowania, no to ta spółka nie przetrwa, tak? Tak samo jak i Polska Grupa Górnicza. No chcemy rozmawiać też o tym, żeby pan minister się zastanowił dzisiaj, jak ma wyglądać sytuacja na rynku węgla, po ile energetyka ma kupować ten węgiel, no bo nie czarujmy się, że dzisiaj ceny są jeszcze z tamtego roku, to są ceny kontraktowe. Dla spółek węglowych rosną ceny materiałów, rosną ceny prądu. W skali samej Polskiej Grupy Górniczej to jest około 600-700 milionów więcej w skali roku, więc to są pieniądze, które trzeba skądś pozyskać, tak? A my sprzedajemy węgiel tak jak w tamtym roku po tych samych cenach, natomiast no, utrzymujemy, cena węgla utrzymuje, powiedzmy, na pewnym poziomie ceny energii. Także no, tu będzie dylemat, bo podniesienie ceny węgla do energetyki no, może spowodować jeszcze większy koszt wzrostu cen energii. Tak? I dlatego o tych rzeczach chcemy z panem premierem i z ministrem Pyzikiem rozmawiać. Jak z perspektywy rządu to ma być rozwiązywane czy załatwione?
Jaki klimat tych rozmów pan przewodniczący przewiduje? No jest nadzieja, że z okazji też, czy przy okazji zbliżającej się Barbórki będzie to klimat dobry i optymistyczny. Czy to są takie złudne nadzieje?
Znaczy się nie wiem, czy to jest dobry i optymistyczny, natomiast no, my będziemy chcieli, żeby nam przedstawiono konkrety, tak jak wygląda sytuacja rzeczywiście. Bo to, że można przyjechać i opowiadać na Barbórkę, no to fajnie. Natomiast my chcemy jasno i wyraźnie wiedzieć, jak ma ta sytuacja wyglądać, no bo czeka na 50 tysięcy ludzi czeka na informacje, czy od 1 stycznia będą normalnie funkcjonować oni i ich rodziny, tak? Bo to jest dla mnie ważne, bo to są miejsca pracy, ci ludzie chcą żyć, pracować i utrzymywać swoje rodziny. Natomiast no, dzisiaj patrząc z perspektywy, no to wszystko jest jakby według mnie zagrożone już.
Pan przewodniczący Dominik Kolosz też zapowiadał niedawno, że jeżeli coś się nie zacznie dziać w najbliższych tygodniach w tej kwestii, to górnicy nie wykluczają również protestów w tej sprawie.
Jak no, ojcze Grzegorz, no jeżeli tak będzie, no na pewno, no będziemy musieli się zastanowić, jak powiedzmy, nie wiem, nacisnąć na rząd, żeby rzeczywiście ten temat został załatwiony. No przyjeżdża bądź nie bądź sygnatariusz umowy społecznej. No wicepremier własnym podpisem potwierdził umowę społeczną i mamy nadzieję, że jeszcze ten podpis i te decyzje tego rządu jeszcze coś znaczą. No.
Pół roku od tej umowy społecznej mija rzeczywiście, no i zostaje, tak jak pan przewodniczący wspomina, bardzo niewiele czasu do końca 2021 roku, więc no liczymy, my też liczymy na to, że te rozmowy środowe będą, jeżeli nie jakimś przełomem, to też będą w takiej atmosferze konkretów przebiegały. A też dopytując odnośnie cen choćby węgla, bo pan przewodniczący już wspominał o tym, co się składa na ceny węgla i dlaczego one rok do roku są dwa razy wyższe.
Znaczy się, jeżeli chodzi o cenę dla komunalno-bytowych, bo to chyba o to ojcu Grzegorzowi chodzi, no my jako spółki nie podnieśliśmy cen węgla u siebie. My te ekogroszki, tak szczególnie komunalno bytowe, te wszystkie orzechy grube i jako rożki sprzedajemy w tych samych cenach. Natomiast mamy umowę z naszymi autoryzowanymi sprzedawcami, no i musimy im węgiel dostarczać po tej cenie, która jest u nas, natomiast oni podnoszą ceny, no my też czujemy jakiś taki niesmak, czy wręcz no jakby to powiedzieć, no nas się obarcza o to, że to jest taka cena węgla, bo się nie mówi, że to tego górnicy, czemu tak drogo sprzedajecie węgiel? Do mnie wydzwaniają ludzie, czemu on nie może kupić tanio węgla? No i my na ile możliwość, to co już mówiłem w telewizji Trwam, na ile jest możliwość, to przez sklep internetowy sprzedajemy. Tam są ekogroszki, wahają się w cenie od 715 do 815 zł za tonę, więc to nie są ceny, to są ceny, tak jak mówię, z tamtego roku. Natomiast my nie mamy wpływu na to, jak autoryzowani i inni sprzedawcy, którzy kupują nas węgiel, na składach, jakie ceny robią. Tak? Tu myślę, że musiałby się ktoś zainteresować no, ze strony chyba rządu tym tematem.
Jakaś regulacja, bo to po drodze wszystko gdzieś tam podskakuje, tak? Ta cena, więc jakieś kwestie regulacji.
Jeżeli słyszę, że tu pani dzwoniła, mówiła, że za 1700 kupowała, no to już jest prawie ponad 100% cena, tak? Z tego, co my sprzedajemy na bramie.
Tak, rozmawiamy o górnictwie, ale też w perspektywie tego, że to górnictwo czy węgiel ma być wycofywany. Umowa społeczna określa rok 2049. Inne regulacje mówią nawet o 2030 czy 40. Tutaj mam na myśli ten szczyt COP26 dla krajów rozwiniętych 2030, dla krajów rozwijających się 2040. Greenpeace licznik uruchamia i on chodzi i straszy, że jeszcze tyle nam tylko pozostało, więc pytanie, czy to jest nieuniknione, to odejście od węgla na dzisiaj?
No, ojcze Grzegorzu, myśmy podpisali umowę społeczną. No, tam jest zapisane, że my do te 29 lat odchodzimy od tego węgla. Natomiast, no ja powiem tak szczerze, dalej mam taką nadzieję, bo to jak to ktoś powiedział, nadzieja umiera ostatnia, tak? Dalej mam nadzieję, że ktoś się zreflektuje, chociaż patrzę na sytuację dzisiejszą, gdzie no rzeczywiście węgiel, dzięki węglowi mamy niższą cenę energii i węgiel dzisiaj nam ogrzewa domy i daje prąd. A może ktoś się w końcu zreflektuje z rządzących, że no ten węgiel jednak to jest nasze, jak to ktoś powiedział, dobro narodowe i trzeba z niego korzystać. A wracając do Greenpeace, no ja nie wiem, kogo ci państwo reprezentują, bo tak patrząc na zarząd Greenpeace'u, to tam są same niemiecko brzmiące nazwiska, tak? I chyba siedziba nie mieści się w Polsce, tylko gdzieś za granicą, tu gdzieś na zachodzie. No oni są uruchomili licznik, no, że te 9 lat, że niby Polska, czy likwidacja węgla w Polsce uratuje cały świat. No nie uratuje, no to jak mówiłem na wizji, że my produkujemy, spalamy 65 milionów ton węgla, natomiast na całym świecie 7,4 miliarda ton węgla się spala i produkuje. Niemcy chyba dalej spalają na ponad 100 milionów ton węgla. Dalej. Więc likwidacja tego węgla w Polsce do 2030, to jakby chciał Greenpeace, no na pewno nie uratuje ani planety, ani świata, a spowoduje tylko bardzo duże perturbacje dla naszej gospodarki i dla ludzi, którzy tu żyją w Polsce.
Patrząc tak zupełnie uczciwie, zamiast węgla, dzisiaj węgiel to jest blisko 80% źródła. Węgiel jest źródłem w 80%, jeżeli chodzi o energię w Polsce, więc w tych najbliższych latach miałoby to być 0% jako źródło. Pytanie, czy to jest realne i skąd też na taką restrukturyzację środki?
Znaczy się, dla mnie, ojcze Grzegorz, to jest nierealne, bo jeżeli mówimy o 2,49, to my też się zastanawialiśmy, czy to w ogóle te 29 lat jest realne, no bo dzisiaj węgiel miałby zastąpić po pierwsze gaz, po drugie wiatraki wybudowane na morzu, a po trzecie elektrownia atomowa, tak? No na razie ani jednego, ani drugiego no nie słychać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o gaz, to jeżeli byśmy chcieli ten elektrownię konwencjonalnie przemieniać na gaz w najbliższych latach, no to nie wystarczy nam gazu. I dla mnie chichotem historii byłoby to, żebyśmy zlikwidowali sobie węgiel, a kupowali gaz dalej, może od Niemców, ale rosyjski gaz, którego dzisiaj chcemy rezygnować. Strasznie mówimy, że mamy już w przyszłym roku, nie będziemy z Gazpromem podpisywać żadnej umowy gazowej, tak będziemy mieli swój i Baltic Pipe, i LNG z kropli z tego, także no to by był chichot historii. Natomiast dla mnie na dzisiaj 2,30, jeżeli o tym na razie nikt tam nie mówi, bo dobrze wiemy, mamy nadzieję, że tak jest, że rząd nas nie okłamuje, że podpisane tam jest Polska pod latami 40, czyli tak przewiduje umowa społeczna. Natomiast no do 2,30, a ja uważam, że do 2,49 to jest na razie nierealne.
Kiedy patrzymy na to, co dzieje się też na scenie takiej energetycznej, gospodarczej, europejskiej i światowej, choćby w kontekście szczytu klimatycznego COP26 ostatniego w Glasgow, no takie światełko w tunelu się pojawia, czy jakieś taka iskra nadziei, jeżeli chodzi o deklaracje. Wiadomo, to jest kwestia też biznesu i dużych pieniędzy, ale no Chiny, wydaje się, Rosja, oni nie mają zamiaru od węgla odchodzić.
Znaczy oni nie mają, tak samo Stany Zjednoczone, pomimo deklaracji prezydenta Bidena, na pewno od węgla nie odejdą, bo w konkurencji gospodarczej z Chinami no muszą mieć tanią energię, żeby z nimi konkurować. No najwięksi gracze na świecie od tego węgla nie odchodzą i pewnie długo jeszcze nie odejdą. No patrząc na to, porozumienie paryskie mówiło, że do końca wieku odejdziemy, tak? Tu cały czas przyspiesza Europa. Najpierw miało być 2,50 euro neutralność. Teraz zaproponował Timmermans ten Ford Fir 55, tak, czyli do 2,30 wszystko zlikwidować. No, po prostu to są jakieś, nie wiem, no cóż można powiedzieć. No, Europa oszalała i uważa, że sama uratuje glob, że dzięki niej może ta temperatura nie będzie rosła. No jest, Europa jest odpowiedzialna, tak jak mówiłem wcześniej, za 7-8% emisji CO2. No więc My się tu możemy, nie wiem co zrobić w Europie, zlikwidować wszystko, chodzić, nie wiem, przepraszam za wrażenie, w listkach figowych i jeść mirabelki i szczaw i tego, natomiast no, nie uratujemy planety, no.
Ale panie przewodniczący, też no tak słuchając tego, przeciętny zjadacz chleba, mówiąc kolokwialnie, może się jakoś dać nabrać na takie coś, że to my jesteśmy odpowiedzialni i tak jak pan mówi, my możemy zbawić klimatycznie świat. Natomiast no, przywódcy europejscy chyba wiedzą, że to jest nierealne w taki sposób.
Znaczy się, może przywódcy europejscy wiedzą, tylko oni na dzisiaj w większości, tak jak Francja z atomu czy inni, pozyskują energię z innych źródeł, tak? No więc przynajmniej dla mnie skromnym zdaniem, no jest to solą w oku, że Polska może być niezależna, że pozyskuje z własnego źródła energię, tak? I to, no bo tak jak dzisiaj popatrzymy na to wszystko, to największy problem dla Europy to jest to, że my mamy węgiel, tak? Bo tam w Niemczech się za chwilę kończy, tak? Chociaż oni kopalnie pozamykali, ale tak je pozamykali, żeby w każdej chwili można było je otworzyć. No i także poza jeszcze tam trochę Bułgaria, Węgrzy, to tu nie ma węgla, tylko Polska ma największe zasoby i najwięcej z tego źródła korzysta, tak? Patrząc dzisiaj, no korzysta z taniej energii, tak? Bo patrząc po cenach hurtowych, no to z taniej energii. I najprawdopodobniej no jest to spowodowane tym, że ktoś chce nas uzależnić od siebie już nie tylko prawnie, tak? Jak to teraz robi Bruksela, ale także i energetycznie. No i cóż, no jeżeli się uzależnimy jeszcze energetycznie, to już nie będziemy mieli w ogóle nic do powiedzenia.
Pytanie, czy jesteśmy w stanie się tak jakby wybić z tego nurtu, czy co trzeba byłoby zrobić, żeby tak
znaczy
się stało?
Ojcze Grzegorz, no ja myślę, że to są już pytania, to by trzeba było zaprosić jakiegoś polityka ważnego z Prawa i Sprawiedliwości i się ich zapytać, dlaczego to idzie w tym kierunku. Rozumiem, że oni mówią, że to my jesteśmy w Europie, no i trzeba się tam gdzieś dostosowywać. No można się dostosowywać, ale nie może być to tak, że to jest kosztem obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. No, powiedzmy sobie w ten sposób, że no, mając własne źródło energii, my z niego chcemy zrezygnować i chcemy się poddać dyktatowi Unii Europejskiej. No tak to na dzisiaj wygląda. Ktoś może mnie zapytać, to po co się podpisywali umowę społeczną? No podpisywaliśmy umowę społeczną, bo nie było innego wyjścia. Ratowaliśmy 50 tysięcy miejsc pracy, tak byliśmy pod ścianą, pod murem. Podpisaliśmy umowę społeczną, licząc na to, że rzeczywiście będzie to subsydiowanie i ludzie będą mogli spokojnie dopracować do emerytury. A po cichu gdzieś tam mając nadzieję, że w końcu ktoś na oczy przejrzy, tak jak wcześniej mówiłem, i wykorzysta nowoczesne technologie węglowe do tego, żeby ten węgiel jednak dalej z niego korzystać, tak? Ale już w sposób jakby tak ekologiczny czy jak najmniej emisyjny.
No właśnie, o tym też myślałem, żeby zapytać właśnie w tym momencie. Jeżeli ktoś za, nie wiem, 10-15 lat albo wcześniej wpadnie na jakiś genialny pomysł, a to się przecież może wydarzyć, to jest całkiem możliwe, żeby węgiel wykorzystywać w taki sposób bardzo ekologiczny, niskoemisyjny, czy wręcz minimalnie emisyjny, to czy to nie byłoby lepszym pomysłem niż te, które są proponowane teraz?
Ale my, ojcze Grzegorz, mówił o tym od dawna i tu jest ten, to co już mówiłem, system z CCS-em, z wyłapywaniem dwutlenku węgla. On, to parę tych systemów działa już na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Kanadzie. Natomiast on z racji tego, że to jest mało rozpowszechniona technologia, on jest drogi, tak, dzisiaj i ktoś postrzega go, że jest drogi, ale jest. I to jest system, który pozwoli wyłapywać w 90% CO2 i różnie lokować. Jedni je lokują po byłych szczelinach, gdzie wydobywano gaz ziemny, i inne kraje lokują to tam, gdzie dzisiaj się jeszcze, gdzie jest czynna kopalnia wydobycia ropy, tak, gdzie się ten dwutlenek węgla wpompowuje do tej szczeliny i przez to można prawie w 100% wybrać ropę naftową, a dwutlenek zostaje w tych szczelinach po ropie naftowej. No i jest trzeci sposób, że można go lokować w tak zwanych solankach, które są prawie 1,5 kilometra pod ziemią. Nie powoduje to żadnych perturbacji, nie powoduje to tego, że gdzieś tam wody gruntowe mogą być skażone. Natomiast są to systemy, które pozwalają to, żeby tak jak mówiłem, w 90% wyłapać CO2. No i myślę, że może czas by się było nad tym zastanowić, żeby w tym kierunku iść. Natomiast no nie ma tu, jak mówiłem wcześniej, woli ani ze strony rządu, ani jak patrzymy na ogólnie powiedzieć finansjere, czyli banki, one nie chcą w ogóle już finansować niczego związanego z tak zwanym czarnym, a teraz już się mówi nawet związanego jakimkolwiek śladem węglowym, tak? Więc tu jest też problem do pozyskania pieniędzy potem na takie inwestycje.
Tak, kolejne takie hasło, które się pojawia, właśnie pan przewodniczący powiedział, ślad węglowy, nawet gdzieś tam strony internetowe nas informują o tym, ile zostawiamy śladu węglowego, kiedy, nie wiem, napiszemy maila, czy cokolwiek tam zrobimy, więc to jest takie kolejne zaczarowane hasło, które się pojawia w tej całej ideologii. Pan przewodniczący, chyba Kolosz, albo pan też to powtórzył, nawet religii takiej, ekologizmu, czy jakiegoś tam klimatyzmu, jakbyśmy to nazwali.
Znaczy się, no jest to, dla mnie jest to religia klimatyczna, tak wszyscy gdzieś, no, zachłysnęli się tym wszystkim, zresztą no, w Polsce niektórzy szefowie i niektórzy z rządu i spółki energetyczne, no zachłysnęły się tym, że ogłaszają, że będą zielone, że odchodzą od węgla, że nie będą. No dzisiaj jak widać, się z tym węglem musiały przeprosić. Dzisiaj te elektrownie konwencjonalne, tak mówiłem wcześniej, idą na 100%. Oczywiście no dalej się mówi o miliardach złotych na wiatraki, dalej się mówi o miliardach złotych, które przypłyną, które przyjdą z Europy, tak, na te inwestycje, tak zwaną transformację energetyczną. No ale tak jak już mówiłem, no te pieniądze nie zostaną w Polsce. W 80, z jednego euro 85, a może nawet 90 eurocentów pójdzie do innych krajów, tak, no chociażby, o ile dobrze pamiętam, to wynajęcie takiego statku, bo my go nie mamy do stawiania wiatraków na morzu, to jest podobno 300 tysięcy euro na dobę. Także to są olbrzymie koszty i te pieniądze wszystkie pójdą gdzieś tam. Będziemy utrzymywać miejsca pracy gdzieś za granicą, natomiast tu się, u siebie będziemy te miejsca pracy likwidować i będziemy mieli problemy.
Też pojawia się pytanie, czy te odnawialne źródła energii są czymś pewnym. To jest jedna rzecz. A druga, panie przewodniczący, mamy choćby problem teraz ze skrzydłami turbin wiatrowych, z którymi nie wiadomo, co zrobić, jak się zużyją. Wspominaliśmy też o silnikach do elektrycznych samochodów.
Znaczy się, no ojcze Grzegorzu, no, ktoś powiedział, że wyprodukowanie baterii do samochodów elektrycznych pochłania tyle energii, znaczy inaczej, powoduje taką emisję przy produkcji, tak, czyli wyprodukowanie tej energii i tak dalej, potem utylizacji, że no, wszyscy się zastanawiają, czy rzeczywiście eksploatacja tego elektrycznego samochodu powoduje jakby wyrównanie tego, co wyjeździ samochód, a to, co im musieli wyemitować w atmosferę przy produkcji tych baterii do tego samochodu, tak. No więc to są takie dylematy. Jeżeli chodzi o OZE, jeżeli chodzi o wiatraki, to jest niestabilne źródło energii. Wszyscy dobrze o tym sobie wiedzą. Mówił o tym już kiedyś profesor Szyszko. Mówi o tym profesor Miecarski z Łodzi, który mówi, że bez stabilizatora, jakie są elektrownie konwencjonalne, no nie będziemy mieli. Energia z wiatru, wiadomo, jest chimeryczna. Tak jak wieje, to jest. Jak nie wieje, to nie ma. Ostatnio mamy przykład Niemców, gdzie zimą im zamarzły wiatraki, no i mieli problem z energią, musieli kupować z całej Europy energię, żeby się zaspokoić. No więc jeżeli taki los chcemy sobie zgotować, no to no trudno. Natomiast tak jak mówię, jest to niestabilne. No jeżeli chodzi o gaz, który miałby zastąpić, to tak jak mówiłem wcześniej, to może jest stabilniejsze źródło, ale przy tych cenach gazu co obecnie i o tym, że może nam ktoś kurek przykręcić, no to też jest dla mnie niestabilne źródło energii.
Prezes Jarosław Kaczyński już po szczycie klimatycznym, ale też w innym kontekście nieco mówił o możliwym zawetowaniu tego unijnego pakietu Fit for 55, czyli tej zeroemisyjności, neutralności klimatycznej. No to jest dość takie odważne. Natomiast czy to też oznacza jakąś zmianę strategii rządu czy Polski?
No nie wiem, ojcze Grzegorzu, natomiast wiem, że myśmy jako Komisja Krajowa, jako Związek Zawodowy Solidarność wystosowali ostre stanowisko, że rząd polski, w związku z tym, że te Fit for 55 jest szkodliwy dla naszej gospodarki, żeby zawetowano go w całości, bo jak słyszeliśmy, niektóre zapisy się niektórym rządzącym w Polsce podobały, natomiast my uważamy, że jak odrzuci to cały już ten pakiet i na pewno, czy to jest zmiana kierunku rządu? No powiem tak, że jeżeli chcą być w porządku wobec podpisanej raz umowy społecznej, dwa wszystkich porozumień paryskich i tak dalej, no to powinni te Fit for 55 zablokować, tak, czyli zawetować, no bo tak jak mówię, to nie tylko wtedy będą problemy i energetyki węglowej, nie tylko górnictwa, ale to będą już też, patrząc na zapisy Fit for 55, to będą problemy już motoryzacji, już się tak dzieje, tak, to będą problemy w transporcie szeroko rozumianym, w rolnictwie to będą problemy dla rolników. Także no, będzie to szerokie uderzenie w gospodarkę Polski. I nie tylko, i Europy. No.
Zbliża się 22. Trwają rozmowy niedokończone. Sytuacja na rynku węgla. Naszym gościem jest pan Bogusław Chutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Panie przewodniczący, chciałbym zapytać o ekogroszek. Mówiliśmy o tym w tej pierwszej części. Ma go nie być, ma wyjść z obrotu. Natomiast co z piecami, które na ten ekogroszek są i one są całkiem nowe, bo są wymienione niedawno w ramach programu Czyste Powietrze, chyba z tego co pamiętam.
Tak, ojcze Grzegorz, ma ojciec rację. No to jest dla nas to było dziwne, bo tak jak powiedziałem, myśmy od września do maja negocjowali umowę społeczną, a podobno już w tym czasie pracował zespół w Ministerstwie Klimatu do zmiany tego rozporządzenia o jakości paliw stałych, wypracowanego w trudnym kompromisie w 2018 roku jeszcze z panią minister Emilewicz. No i byliśmy zdziwieni, bo pewne zapisy umowy społecznej no wręcz opierają się na tych założeniach tego rozporządzenia. No więc nie rozumiemy, dlaczego takie działanie podejmuje Ministerstwo Klimatu, tak jakby się tam wewnątrz nie konsultowali czy nie informowali, że no niestety to koliduje. Po drugie zapisy, które mówią, że ekogroszek to jest tylko węgiel o kaloryczności 28 tysięcy gigajoula, to eliminuje wszystkie, a eliminuje przede wszystkim polski węgiel, a to są węgle, które można ewentualnie przywieźć z Rosji lub z Kolumbii, natomiast no dla nas jest to nie do zaakceptowania, bo to są bardzo duże straty dla spółek węglowych, chociażby finansowe, bo dla Polskiej Grupy Górniczej, tak samo jak i dla innych spółek węglowych, to są milionowe straty, tak dla Polskiej Grupy Górniczej, to jest około 600 milionów w przeciągu 3-4 lat straty na przychodzie, bo to są wysokomarżowe produkty, tak jak mówiliśmy, ekogroszki sprzedajemy po 800 zł i to są wysokomarżowe produkty. No a kolejny taki smaczek to jest to, że ludzie zaufali rządowi, wymienili piece na trzeciej, czwartej, piątej generacji i dzisiaj nie będą mogli dostać tego towaru na rynku, tak? Bo my będziemy się musieli z tego pewnie wycofać. Chociaż ktoś mówi, że to będzie się nazywało tylko groszek. Nie, to wtedy nic nie daje. Jest nazwa ekogroszki i ludzie się do tego przyzwyczaili, wiedzą, że to jest ten lepszy węgiel i on powoduje to, że jest, jak się go spala w dobrym piecu, to jest mniejsza emisja i tak dalej. Więc ludzie się do tego przyzwyczaili. Natomiast no nie może być tak, że ktoś nam wbija nóż w plecy i chce nam odejść od tego rozporządzenia i zmienić je na tyle, że tak jak powiedziałem, że będą miały spółki jeszcze większe problemy, a przede wszystkim ludzie z zaopatrzeniem się w ten węgiel.
Bardzo dziękuję. Tyle, drodzy Państwo, z tytułem wprowadzenia. Zapraszamy do telefonowania, do rozmów, do refleksji, również do zadawania pytań. Naszym gościem jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność, a rozmawiamy o sytuacji na rynku węgla. Numery telefonów do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej części Polski do Łodzi włącznie, drugi numer 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa numery telefonii w naszej rodzinie: 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Zbigniew z Warszawy.
Szczęść
dzwoni.
Boże, prosimy, Panie Zbigniew.
Ja chciałbym włączyć się do rozmowy. Mianowicie, ja się profesjonalnie zajmuję badaniami Słońca, przestrzeni kosmicznej i tak dalej. I jest, jeżeli chodzi o klimat, to tam jest wiele różnych parametrów, które opisują stan atmosfery i zmiany i tak dalej. I można, jak się da grant naukowcom nieuczciwym, można dobrać takie parametry, tak przedstawić sytuację, że wyjdzie na to, że człowiek zakłóca normalne ogrzewanie, ogrzewa i tak dalej. Tymczasem w rzeczywistości wedle niezależnych naukowców to oczywiście nie mamy żadnego wpływu na klimat, ponieważ Słońce jest głównym piecem, który nas ogrzewa, a Słońce ma ogromną energię i nasza energia, którą my produkujemy, my ludzie, znaczy ludzkość, jest setki czy tysiące razy mniejsza od tej, która dociera. Przez to jest ogrzewanie oceanów również i tak dalej, i tak dalej. Na ostatnich konferencjach już tam grupa z Anglii naukowców lansuje tezę, że w tej chwili zbliża się mała epoka lodowcowa. To znaczy, to byłoby tak jak w latach 1600, 1700, kiedy można było w zimie przejechać na saniach do Szwecji. I nawet była karczma w środku Bałtyku, gdzie można było zmienić konie i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, i to jest bardzo prawdopodobne, że tak się ochłodzi ze względu na zmiany zachodzące w atmosferze Słońca, nie Ziemi. To na podstawie badań amerykańskich pomiarów stałych tego, co się na Słońcu dzieje i tak dalej. Więc to jest jak gdyby może nadzieja dla nas, dlatego że przeżyć w takich warunkach jak 1600-1700, kiedy się dobre futra ludzie mieli, czy tam jakoś ciepło się ubierali, jest można, natomiast może to spowoduje opamiętanie niektórych decydentów, jeśli takie ochłodzenie będzie już następowało, bo widzimy, że ta zima ostatnia już była chłodniejsza od poprzedniej tutaj w Europie, w tej części. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to propaganda rządu, wszystkich takich ważniejszych dzienników i tak dalej jest nakierowana na istnienie układu, tych układów, które zostały podpisane, Unii Europejskiej całej, jako całości, traktatu w Lizbonie i tak dalej, wieczność. To jest do 2050. Spójrzmy wstecz w historię. Żaden układ nie był trwały, czy to z Niemcami w latach 30., czy kiedyś tam układy zawierane przez starożytnych Rzymian z sąsiadami i tak dalej. Także nie trzeba się opierać na tym. Trzeba zmienić rodzaj spojrzenia na to, myślenia na naszą, odnośnie naszej przyszłości. Traktat w Lizbonie był zabójczy dla Polski, ale można przecież wystąpić, może jeżeli nie z całej Unii, to niektóre punkty z tego traktatu. Na przykład to na tym systemie, w tym systemie prawnym jest niby tak, że państwo nie może dotować prywatnych przedsiębiorstw. Można to wystąpić z tego punktu, z tych kilku punktów, które znajdują się w traktacie na ten temat. Znaczy ogłosić, że występujemy, jeżeli tamci nie będą się zgadzać, to przestaniemy płacić te ciężkie pieniądze rokrocznie, które są pewnego rodzaju daniną. Jeśli patrzeć na to historycznie, tak było w państwach wasalnych, które płaciły daniny, a tutaj jest, nazywa się składką. Także to następna rzecz, zamach na nasze kopalnie wynika między innymi z tego, że obcy producenci chcą tu wprowadzić energię jądrową. Czyli Francuzi, Stany Zjednoczone i Rosja produkują elektrownie jądrowe i chętnie tutaj nam za nasze pieniądze zobaczą. Wsadzą to, że tak powiem. Oczywiście będą płacić podatnicy, a nie ludzie rządzący, którzy są pod silnymi wpływami zagranicznych jakichś decydentów. Jeszcze jedna rzecz. Czasy są ostateczne. Tak się mówi, że zbliżamy się do czasów ostatecznych. Różne proroctwa, apokalipsa i tak dalej. Mówi, że jednak czekają nas wojny, czy też wojna, jedna wojna, może więcej. W przypadku wojny, przy takim technicznych możliwościach, że wszystkie elektrownie, powiedzmy, elektrownie zostaną zniszczone, te oparte na gazie, bo łatwo zbiorniki z gazem zniszczyć, zostaje tylko jako strategiczne paliwo węgiel rozrzucony w różnych, jak za PRL-u, w różnych gminach, tam składy przy kolejach, składy i tak dalej. Dlatego trzeba węgiel utrzymać i jeszcze zwróćmy uwagę na słabość Solidarności w tej chwili. Ja byłem działaczem Solidarności w latach tam 80. przed i tam wtedy jednak związek był silny i groził strajkiem generalnym. Jeżeli coś się działo nie tak, jak chcieli w większości pracownicy, robotnicy i tak dalej. Więc tutaj może by jednak bardziej stanowczo Związek Solidarność występował w obronie polskich kopalni.
To jest, dziękuję panie Zbigniewie.
Wiele uwag. Tak.
Ale za te dziękujemy już. Bardzo Szczęść cenne. Boże, dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam i oddaję głos panie przewodniczący.
No ja powiem tak, myśmy prowadzili rozmowę, był tu nawet na wykładach, był taki Instytut Heartlanda ze Stanów Zjednoczonych i tam jest profesor, który wcześniej był w strukturach tego ciała IGCC, które ogłasza to, co się tak chyba nazywało, czy IPCC, to co ogłasza, to, że ile temperatura rośnie i tak dalej, są ci iluś tam zrzeszonych naukowców, on się z tego wyłamał. Oczywiście szargano mu opinię, byliśmy za to krytykowani przez wszystkich, że w ogóle się z kimś takim bo ma inny pogląd na to, co się dzieje, tak. Pan ma inny pogląd na to, co się dzieje z klimatem, że to nie jest działalność ludzka, że to jest całkiem inna działalność. Tak? No jeżeli chodzi o Solidarność, ja się cieszę, że pan był działaczem. Natomiast w latach 80-81, jak wszyscy pamiętamy, to był 10-milionowy związek. Tak? To było 10 milionów ludzi. Dzisiaj, no oczywiście, my możemy ostrze wystąpić i tak jak powiedziałem, były strajki, jak nim podpisaliśmy umowę społeczną, było to. Natomiast tak jak mówię, my tu ratowaliśmy na razie miejsca pracy. Natomiast jeżeli rzeczywiście umowa społeczna nie będzie realizowana i rzeczywiście tak będzie, no to po prostu na pewno będą protesty, tak jak wcześniej zapowiadał Dominik Kolosz. Tylko ja powiem tak, tutaj w Radiu Maryja my czujemy, przynajmniej ja czuję teraz po tych telefonach jakieś poparcie, że ludzie się interesują, że mówią, że to jest polskie złoto. Natomiast no, w tych różnych dyskusjach gdzie indziej i tak dalej, no to większość ludzi w Polsce, tak jak mówię, zakłada i fotowoltanikę, zakładają piece, pompy ciepła, no i że węgiel jest passé, węgiel jest B, bo on chce oddychać świeżym powietrzem i tak dalej, więc to też to nie jest tak do końca, że wszyscy popierają nas i popierają węgiel, tak? My sobie dobrze zdajemy sprawę, że mamy, że ludzie są tak, za przeproszeniem, skołowani, że najlepiej od razu zamknąć jeszcze te nieładni górnicy i tak dalej, więc my to rozumiemy. Natomiast tak jak mówię, no na pewno jest to miód na moje serce, natomiast tak jak mówię, nie wszyscy tak myślą jak tu ci, którzy chociażby dzwonią, czy dzwonili do telewizji TVN czy Radia Maryja.
Dziękuję. I kolejny słuchacz, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz z Warszawy.
Proszę.
No ja w nawiązaniu nawet do tego poprzedniego telefonu, pana Zbigniewa chyba, faktycznie jest tak, że większość opinii publicznej dała się wkręcić w takie informacje o wpływie człowieka na globalne ocieplenie, bo tak patrząc choćby z najnowszej historii geologicznej Ziemi czy Polski, to mieliśmy w grubszym zaokrągleniu ostatnio 3 okresy z lodowcem w Polsce. Tak? Niektórzy mówią o 4, no ale powiedzmy, że 3. Czyli były to tak zwane okresy glacjalne. W okresach między tymi zlodowaceniami były ocieplenia globalne oczywiście. Ludzi wtedy nie było na Ziemi. I te okresy między zlodowaceniami nazywają się interglacjalne. No i proszę sobie wyobrazić, że nawet wystarczy wygooglać gdzieś w internecie, że w tych okresach w tak zwanym interglaciale mazowieckim lub interglaciale eemskim, to są na przestrzeni jakichś tam stu kilkudziesięciu tysięcy lat, na obecnym terenie Polski było dużo cieplej niż teraz. Tak, morze sięgało gdzieś do okolic Grudziądza, w lasach rosły dzikie winogrona. I tak naprawdę to, co się dzieje w tej chwili właśnie w tym całym dyskursie na świecie o globalnym ociepleniu, to jest jakieś, no nie wiem, niesamowite nieporozumienie, które powoduje właśnie to, co widzimy, czyli jakieś uciekanie od normalnej działalności człowieka, od normalnego zużycia energii. I patrząc na to, to jest jakieś wielkie nieporozumienie i problem. I no, to tyle, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję panie Dariuszu za refleksję. Panie przewodniczący?
No ale ojcze Grzegorz, my jesteśmy przyzwyczajeni, że jako górnicy, górnictwo, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko już teraz, tak? Jak jadę do Warszawy i na rozmowy, byliśmy tam na spotkaniu właśnie w temacie tych ekogroszków, żeby powiedzieć swoje zdanie, że to rozporządzenie nie może być zmienione, no to po prostu tam jest jakiś pełnomocnik do spraw czystego powietrza podobno w Polsce, powołany przez pana premiera Morawieckiego. Przy premierze, no i tam byli lekarze, którzy cytowali, że no oczywiście tyle ludzi umarło, umrze i tak dalej, no tylko wszyscy mówią, że oni umierają dlatego, że jest emisja z węgla, natomiast nikt nie mówi, że my mamy też, chociażby no w Warszawie jak jest smog, to z czego? Chyba nie z elektrowni w Siekierkach, która jest oddalona od Warszawy, no tylko z głównych arterii, które idą przez miasto, no przecież no ludzie, no przecież jak się jedzie, jechałem ostatnio autostradą A4 w tygodniu, no to tir za tirem leci, tak, to są potrzebne auta, niech się nikt nie obrazi, ale to są potrzebne, bo oni transportują nam i żywność i wszystko, tak? No ale to jest bardzo duży ruch, to też emitują samoloty, tak jak tu wcześniej było mówione, wszystko. Natomiast tu, jak się mówi o tym, że ludzie umierają na jakieś różne choroby związane z emisjami, to tylko się mówi o węglu, tak? Bo to węgiel winien. Nikt inny nie jest winien, tylko węgiel, więc my już jesteśmy przecież, że odpowiadamy, jak to ktoś powiedział, za wszystko, tylko nie za koklusz.
Wszystko, co niedobre, to
my,
górnictwa
tak
i górników. Tak, oczywiście żartobliwie, ale trochę wprawdy w tym jest. 17 minut po godzinie 22 trwają rozmowy niedokończone. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Tak, ja chciałam do Radio Maria.
Dobrze, proszę wyłączyć radio swoje.
Tak, już wyłączam.
No i słucham. Jak pani ma na imię?
Anna, jest spod Krakacza dzwonię.
Proszę.
A ja słucham już od dawna właśnie i te audycje wcześniej słuchałam, mam więcej na ten temat, trochę chciałam się wypowiedzieć i dać jakieś zapytanie jeszcze.
Tak, jesteśmy na antenie, proszę mówić.
Tak, nie będzie Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja już słucham radia od iluś tam lat, no może nie od samego początku, bo tak może dorywczo trochę, tak, ale i ja tu wypowiedzi słuchałam Sokołowskiego profesora i Jędruścik jeszcze, zapomniałam nazwisko, dobre imię, ale on teraz chyba jest w Sejmie, czy teraz nie wiem dokładnie, gdzie on teraz jest, ale to było wypowiedź, że przecież oceany w ciągu jednego dnia więcej emitują jak świat w całym roku, a teraz same te wulkany przecież ile emitują tego CO2, że ten CO2 przecież jest potrzebny i bez CO2 to też by nie było życia na świecie, no bo wiadomo, że rośliny potrzebują, lasy i tak dalej pochłaniają. A tutaj jeszcze jest telewizja teraz, halo?
Tak, cały czas słuchamy uważnie.
Słuchajcie, dobrze, bo ja nie słyszę dobrze. I w telewizji teraz był chyba geopolityka, coś takiego program i wcale nie ma globalnego ocieplenia. Wypowiadają się profesorzy, którzy są dyskryminowani. Są teraz książka była dyktowana rok 84. Jak są ci, co mówią prawdę na temat właśnie tego ocieplenia, całej globalizacji, są tak dyskryminowani, są wyciszani, nie są wpuszczani na do tych całych internetów i tak dalej. No jeszcze może być tylko tak trochę emocje i może nie wszystko teraz tak od razu spamiętałam, żeby jeszcze mówić na ten temat, ale tak naprawdę to ma być 30% ma tylko na świecie ludzi zostać. To teraz ten i ten COVID, to zmutowali tego wirusa całego Chiny i tu chcą po prostu, ludzi mają na 30%, bo 30 centymetrów stworzyć, żeby w tym świecie, to by te ludzie przecież nie wiadomo, że wyginą.
Dobrze,
nie?
Pani Anno, już za daleko idziemy. Tutaj kwestia rynku węgla bardziej nam się pojawia, nas interesuje, ale za te refleksje dziękujemy, panie przewodniczący.
No cóż, no, można się tylko w tej części, że nie my jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za emisję, no zgodzić. No cóż mogę więcej powiedzieć? No, tak jak mówię, nie dopuszcza się, tu jest racja, że pewnych naukowców albo się piętnuje, albo się nie dopuszcza do głosu i nikt nie chce słyszeć o tym, że to jest naturalne etapy Ziemi, tak, że jest przychodzą okresy ocieplenia i oziębienia, więc tak jak tu ktoś powiedział, no może jak następne zimy będą tak zimne, że to wszyscy zrozumieją, że to nie jest wina człowieka, tylko to są takie etapy w życiu ziemi, tak? I to są niezależne od nas etapy.
Ciekawy też ten wątek o tym, że CO2 jest jednak do czegoś potrzebne.
No tak, do wzrostu roślin i tak dalej. Jakby nie było, to by nie rosły.
Tak się czasem zapuścimy, mówiąc kolokwialnie, w te gąszcze różnych haseł, że od takich podstawowych
rzeczy... Nie pamiętamy,
rzeczach,
tak jest.
Nie pamiętamy. Dziękuję. Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo, halo.
Proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Henryk Antoni Rybnik, Rybnicki Okręg Węglowy, z którego pochodzi nasz poseł, a mój kolega z pracy, pan poseł Bolesław Piecha, między innymi. Jesteśmy w jednym wieku, on jest rok młodszy ode mnie, ale to nie o to chodzi. W każdym razie, ja jako młody lekarz pracowałem przez 5 lat w poradni zakładowej na kopalni Jankowice. Także ja górnictwo znam, że tak powiem, od podszewki i od dołu, gdzie trzeba było na czterech się czołgać do wypadku i tak dalej, i tak dalej. I uważam jedno. Japończycy, nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale Japończycy po Fukushimie odchodzą od elektrowni atomowych i będą stawiać małe elektrownie węglowe w ilości od między innymi chyba 40 czy 50 czy 60 takich budowli energetycznych, które będą zgazowywać węgiel i produkować z tego węgla gaz, który będzie napędzał turbinę do produkcji energii elektrycznej. Uważam, że my siedząc na węglu, mając tego węgla 700 lat, powinniśmy już natychmiast te pędy się do tych Japończyków zgłosić. Nasz premier czy ktoś odpowiedzialny za całą gospodarkę energetyczną zgłosić i zapytać się, jak to jest robione i po prostu dawać im nasz węgiel, a oni nam ich technologię i budować takie małe elektrownie na zgazowanie węgla. Nie można sobie pozwolić zabrać czegoś, na czym siedzimy od wielu set lat i gdzie w ogóle cały przemysł węglowy się zaczął na Śląsku u nas 300 lat temu i uważam, że to jest po prostu katastrofa i to mnie się to po prostu w głowie nie mieści, że coś takiego komukolwiek przyszło do głowy, żeby likwidować węgiel jako źródło energii. To może tyle. Życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
I zdrowia, i powodzenia, i opieki najwyższego. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
No, pan jest z Rybnika, panu się to nie mieści w głowie, a ja powiem tak krótko, że prezydent Kuczera z Rybnika, jemu się mieści to w głowie, żeby zlikwidować kopalnie i nie były, bo takie przedstawia argumenty, że chce odchodzić też od węgla, pan prezydent Rybnika. Ale to już pomijając fakt. Oczywiście, że wiemy, że Japończycy takie elektrownie będą budować w 60%, będą chcieli pozyskiwać prąd z węgla, tylko że te elektrownie, które zgazowują węgiel, one są emisyjne, nie spełniają tych kryteriów, które nam narzuca Unia, czyli 550 mg na kilowatogodzinę i pewnie sobie Japończycy z tym poradzą. Jestem tego samego zdania, że powinniśmy ich technologicznie próbować z nimi rozmawiać. Natomiast Japończycy jeszcze idą w innym kierunku. Japończycy idą, był u nas ostatnio firma Mitsubishi i oni będą produkować z węgla wodór. Będą to robili i w Australijczycy będą produkowali im wodór z węgla i to będzie statkami przesyłane. Nie wiem, czy będą może w Japonii też postawią instalację, ale Japończycy przejdą w większości, będzie tak mówię, 60% z węgla, a także będą mieli energię, czy będą mieli zasilanie, idą po prostu w produkcję wodoru. Z tym, że no w Europie, jak to w Europie, bo ktoś mi powiedział, Japonia nie jest w Unii Europejskiej, no i tu jest słuszność, no bo w Europie, abyśmy nawet chcieli produkować, czy próbowali produkować wodór z węgla, to on od razu jest nazwany w Europie szarym, czarnym i koniec. I to już jest, na tym jest kreska i nie można takiej instalacji ani finansować z pieniędzy unijnych, ani nic. Także no niestety, gdzie byśmy się nie obrócili, no to tam wszyscy nas...
Dziękuję, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Magdalena z Warszawy. Ja chciałam na chwilę się włączyć do rozmowy, do dyskusji. Interesuję się tym, co się dzieje na świecie, w Polsce. Nie aż na tak wielkim szczeblu i wiedzy, jak moi poprzednicy, którzy dzwonili. Ale taka generalnie kilka takich refleksji mi się nasuwa. Że wiele decyzji, których jest obecnie podejmowanych w świecie, a także w Polsce, wydają się te decyzje nieracjonalne generalnie. Nie służą one ludziom. I tak jest między innymi chociażby w kontekście naszej ojczyzny i polityki energetycznej i zamykania kopalń. Myślę, że nie powiem niczego odkrywczego, że decyzje zapadają gdzie indziej, nie w Polsce i niestety nie służą Polsce, bo wcześniej tak było chociażby ze stoczniami. I cóż można w tym temacie zrobić? Aha, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Jest coś takiego jak Agenda 2030, wyprodukowana przez ONZ, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto ją podpisał. No, gdzie ekologia jest elementem no, niezwykle silnym. To Agendę 30 za każdym razem, kiedy słyszymy o tak zwanym zrównoważonym wzroście albo zrównoważonym rozwoju, tak naprawdę wszystko to w polityce i w decyzjach odnosi się do Agendy 2030, ogólnoświatowej agendy. Ona ma na celu zrównoważyć ekologię z gospodarką i z populacją. Tak mówiąc na najwyższym szczeblu ogólności. I niestety, ale decyzje, które są podejmowane w ramach tej agendy 2030, które są wdrażane, no nie służą ludziom generalnie, tak? Bo człowiek i jego potrzeby są jednym z elementów tej układanki, a nie są nadrzędne. To jest jedna sprawa, więc my jesteśmy gdzieś tam w łańcuchu tych wszystkich decyzji. I cóż jeszcze chciałabym powiedzieć? W sytuacji, w której rozum śpi, można powiedzieć, bo decyzje są mało racjonalne w wielu różnych sprawach. No, budzą się demony, to Goya powiedział, zresztą namalował taki obraz. No i w tej sytuacji to tylko można się do Boga odwoływać i modlić się o oświecenie sumień i o dary Ducha Świętego, bo naszymi siłami takimi rozumowymi działamy i niewiele uzyskujemy. Daj Boże, żeby jak najwięcej. No ale chyba trzeba trochę więcej wsparcia z góry, bo jak widać decyzje idą w coraz gorszym kierunku. To tyle. Cieszmy się, Bóg jest na niebie i odwołujmy się do Jego mocy i do Jego wszechmocy, bo to są sprawy, które nas dotyczą, a Panu Bogu na nas zależy. Więc życzę wszystkim dużo szczęścia, dużo powodzenia, dużo Bożego błogosławieństwa i przede wszystkim naszej ojczyźnie. bo tu żyjemy, jesteśmy za Polskę odpowiedzialni, bo tu nas Pan Bóg postawił. Więc wszystkim życzę dobrej nocy i dużo Bożego błogosławieństwa. Z Panem Bogiem.
Wzajemnie, Pani Magdaleno, dziękujemy. Z Panem Bogiem.
No nie wiem, czy jest coś. No to po prostu... No bez komentarza. Cóż można komentować? No, my też sobie zdajemy sprawę, że decyzje to są, jak powiem tak, no nie tylko w Europie zapadają. To jest tak jak pani powiedziała, ogólna jakaś światowa ta finansjera, gdzieś decyzje zapadają poza nami. Natomiast no pewnie za jakiś czas się dowiemy, gdzie, co i jak i kto takie decyzje podjął i dla jakiego interesu.
Proszę bardzo.
Czesław Zmirowa.
Proszę, panie Czesław.
Chciałem zwrócić uwagę na to, że za emisję CO2 my musimy płacić kary. Tam, prawda, są bardzo wysokie i te kary rosną. Ta cena za emisję CO2 coraz wyższa jest. Więc gdyby ktoś jeszcze 20 lat temu powiedział, że będziemy płacić za emisję CO2, za powietrze, będziemy płacić kary, to by uznał nas za głupich, niespełna rozumu. Przecież to jest wielki szwindel, co szykuje nam jakaś grupa grubych portfeli, ja ich nazywam grubymi portfelami, żeby nie być posądzony o antysemityzm czy jakieś tam inne. Tylko tym to można wytłumaczyć. Tym, że ktoś chce na nas robić gruby interes, łatwy interes, sprzedając uprawnienia do emisji CO2. I już nie mówiąc o tym, że chcąc doprowadzić do tego, żebyśmy nie wydobywali węgla, żebyśmy po prostu doprowadzili do upadku gospodarki polskiej. Ktoś bierze grube pieniądze pod stołem, tak ja to widzę, grube pieniądze pod stołem, tylko teraz kto? To by trzeba było się po prostu zorientować. Nie wiem, czy Pan Jarosław Kaczyński się orientuje w tej sprawie, ale to jest ewidentny szwindel. I no tyle mam do powiedzenia na ten temat.
Dziękuję, panie Czesławie. Z Panem Bogiem, panie przewodniczący. No,
to jest więcej niż szwindel, bo to jest, tak wygląda sytuacja. Jak były tak zwane darmowe emisje, tak, CO2 i nie zrobiono z tego, że one weszły do obrotu jak normalne papiery wartościowe, no to emisja była w wysokości, kosztowała 5 euro, 6 euro, 7 euro, natomiast gdy wpuszczono to na rynek jako papiery i można było tym obracać i to jest na, jakby powiedzieć, normalny papier dłużny, czy papier, czy wartościowy, no to niestety, ale niektórzy skupili, potem je umorzyli, no i dzisiaj cena emisji kosztuje 67 euro, tak? Fit for 55, który proponuje Franciszek Timmermans, mówi o tym, że trzeba będzie w ogóle zlikwidować darmowych przydziałów emisji CO2, więc no wtedy te emisje będą jeszcze drożej kosztowały. Natomiast, no, jak już ktoś powiedział w Unii Europejskiej, trzeba Polskę emisjami, ceną emisji zmusić do odejścia od węgla. Czyli nawet wywindują najprawdopodobniej to na 100 euro, więc żeby nas kosztami zmusić do tego, żebyśmy odeszli od węgla. Natomiast, no, dzisiaj, tak jak powiedziałem już wcześniej, pokazuje to, że nawet przy 67 euro nałożonego ETS-u na polskie elektrownie i na elektrownie, które spalają węgiel, dzisiaj mamy najtańszy prąd w Europie. Zresztą podawałem te dane z tych spotowych rano, jakie są ceny hurtowe w Europie. Tak jak mówiłem wcześniej, od 900 zł po Belgię, Norwegię, po ponad 1000 zł w Niemczech, Francji, a Polska 651 zł z ETS-em, to jest około 300 zł ETS-u.
Dziękuję, słuchamy.
Szczęść Boże, Maciej z Krakowa.
Szczęść Boże, panie Macieju.
Taka dygresja, może skorzystam, że jest pan z Solidarności. Wielokrotnie pisze i też taki ideę chciałem poddać, aby w nowochódzkiej arce pana, czy w jej otoczeniu w końcu pojawiła się informacja o walce z komunizmem. Jest tam miejsce, też nie wiem, czy pan był kiedyś w Arce, tam jest taki balkon, tam można zrobić malowidło wzorowane na drodze krzyżowej, która się też tam znajduje. Bo jak my teraz nie będziemy mówić o tej historii, to ludzie nie będą pamiętać ani o wkładzie Kościoła, ani o Solidarności. Więc chciałbym, żeby też pan się gdzieś tym zajął. I wracając do tematu, kiedy ktoś mi mówi o globalnym ociepleniu, to ja się go pytam, czy wie, że 1000 lat temu na Grenlandii normalnie rosła trawa, nie było lodu. Tutaj ktoś mówił o Bałtyku. Rzeczywiście wojska szwedzkie do Polski wchodziły po lodzie, po Bałtyku. Więc to globalne ocieplenie wygląda na to, że no jest efektem naturalnym, tak jak już wiele osób powiedziało. Też chciałem powiedzieć, że pojawił się temat Japonii, ale Islandia, również Islandia przerabia CO2 na kamienie, które później wykorzystuje się do budowy dróg. Ja się tak zastanawiam, czym kieruje nasz rząd. Tutaj w jednej ze stacji telewizyjnych, osadzony nawet program telewizyjny, gdy redaktorka nie zadawała niewygodne pytania ministrowi klimatu. Co się dzieje? Dlaczego my nie jesteśmy takim impulsem, czy też nie przedstawiamy jakichś programów? To też taki zarzut do pana jako do Solidarności, że w sumie Solidarność popiera obecny rząd i nie znajduje się to nigdzie na agendzie, tak? Żeby bardziej przetwarzać to CO2, zamiast go emitować, żeby pojawiały się też jakieś możliwości przetwarzania, bardziej ekologicznego spalania. Przecież jedna elektrownia, gdyby prąd był dużo tańszy, to ludzie ogrzewaliby się tanim prądem, a można łatwiej kontrolować tą emisję przy użyciu dużych elektrowni. Już Niemcy, tutaj też się pojawiały tematy, już Niemcy w czasie II wojny światowej testowali przetwarzanie węgla w ropę naftową. I tak kończąc, jeżeli się ekogroszek nie można nazywać ekogroszkiem, być może może się nazywać zielonym groszkiem, zielonym węglem. Też słyszałem tutaj o niebieskim węglu, tutaj u nas taki był testowo rozprowadzany, też temat znikł. Życzę wszystkim jego wieczoru, szczęść Boże raz jeszcze.
Wzajemnie, panie Macieju, dziękujemy.
Niebieski węgiel, niech się pan nie martwi, nie znikł, bo w naszej umowie społecznej najprawdopodobniej w przyszłym roku, mam nadzieję, ruszy budowa instalacji do produkcji tak zwanego błękitnego paliwa, czyli bluko odgazowanego węgla i miejmy nadzieję, że to, bo tak mówię, to jest też ewentualnie przyszłość komunalno-bytowych, że ten węgiel spalany w normalnym piecu, nawet tym kopciuchu nie daje takiej emisji, spełnia wszystkie kryteria, nawet te zaostrzone. Jeżeli chodzi o ekogroszek, no ja niech się nazywa ekogroszek, nie chciałbym, żeby się nazywał zielony, bo dopiero będzie problem, bo może trzeba będzie go na zielony kolor jeszcze pomalować, żeby można było go nazywać zielony. No jak pan mówi, że no, popieramy obecną władzę, no patrząc na to, co przy wyborach mówiła opozycja o węglu, no to jakby powiedzieć, my jesteśmy jakby między młotem a kowadłem, tak? Oni oficjalnie mówią, że najlepiej 10 lat, tak jak mówi dzisiaj Greenpeace, 10 lat i węgla nie ma, tak? Natomiast no, my też pamiętamy, co mówił prezes Jarosław Kaczyński w 2015 roku pod kopalnią Pokój, gdzie były strajki, gdzie broniliśmy te kopalń przed zamknięciem, co mówił, a co dzisiaj mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości. No ja też, jeżdżąc na rozmowę do Warszawy, usłyszałem, że przecież dla was to my nie wyjdziemy z Unii Europejskiej. No więc takie jest gdzieś tam podejście rządzących, żeby uratować Węgry, to trzeba było wyjść z Unii. Dla mnie nie trzeba wychodzić z Unii. Dzisiaj przy tych trudnościach po wychodzeniu z pandemii, chociaż teraz ona się jeszcze rozwija, to dla każdej gospodarki, dlatego pewnie Chiny i inni nie chcą zrezygnować z węgla, no bo dla wyjścia z kryzysu jest najlepsza tania energia, tak więc mają tanią energię z węgla. Myśmy postulowali jako Solidarność, zresztą pisał region Śląsko-Dąbrowski i Piotr Duda też, żeby zawiesić ETS na ten czas wychodzenia z kryzysu, no ale nie ma takiej woli, no nikt nie chce tego zrobić. Jakieś podobno propozycje w Brukseli padały, no bo to jest ETS największy szkodnik, jeżeli chodzi o cenę energii w Polsce.
Ten wątek też, który pan Maciej podjął, no tych różnych innowacji, które się pojawiają, bo na przykład Islandii czy innych krajów, no czy w Polsce nie ma takich ludzi, którzy by takie rzeczy mogli zrobić?
No pewnie są, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, my słyszymy, że niczego nie można finansować, tak? Nie można dawać pieniędzy na nic. Dlatego ja jestem pełen nadziei, że po tych wszystkich teraz kryzysach mam nadzieję, że ktoś się zreflektuje i pójdą większe pieniądze na to, jak nie w Polsce, to może gdzieś na świecie, żeby rzeczywiście to, co już jest, te wszystkie systemy spalania węgla, żeby były prawie bezemisyjne, że ktoś weźmie pieniądze, czy naukowcy i usprawnią te systemy i za parę lat będziemy mogli je z powodzeniem wdrożyć nawet w Polsce. Natomiast czy tak się stanie, no zobaczymy. No, na dzisiaj mamy taką nadzieję, że tak się stanie.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Joanna z Wrocławia.
Witam.
Ja chciałam tylko nagłośnić, że tak powiem, rozwijającą się instytucję amerykańską, zajmującą się badaniem dwutlenku węgla. Nazywa się ona CO2 Coalition. I chciałam powiedzieć, że ktoś nam próbuje wciskać, że tak powiem, jakieś zakłamane informacje, ponieważ według badań naukowców, im większe stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, tym lepsze zabezpieczenie jest dla człowieka przed promieniowaniem kosmicznym, lepsza bujność w rozwoju roślinności, czyli mniej terenów pustynnych, ponieważ przeprowadzone były badania, które polegały na tym, że daną roślinność próbowano jakby uprawiać w trzech różnych warunkach, czyli o bardzo niskim stężeniu dwutlenku węgla, o umiarkowanym i o bardzo wysokim stężeniu dwutlenku węgla. Więc tam, gdzie było najwyższe stężenie dwutlenku węgla, to ta roślinność była bardziej bujna. I chciałam powiedzieć, że to właśnie na stronie tej instytucji CO2 Coalition pokazane są same superlatywy takiej cząsteczki jak CO2 i im większe stężenie w atmosferze, tym dla nas, dla ludzkości jest lepiej i dowiedziono, że dzięki wykorzystaniu pocu węgla i tych paliw kopalnianych ludzkość, można powiedzieć, że ustrzegła się przed taką, może powiedzieć, apokalipsą klimatyczną. Także komuś chyba zależy na tym, żeby Polska nie wykorzystywała tych paliw, które ma w nadmiarze, co może doprowadzić nie tylko do takiej katastrofy klimatycznej, ale jednocześnie do katastrofy gospodarczej, nie tylko Polski, ale też innych krajów na świecie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pani Joanno.
To wszystko. Dziękuję, do widzenia.
Z Panem Bogiem, do widzenia.
No nie wiem, o czym Grzegorzu, no nie będę się, nie słyszałem o takim instytucie, czy o czym pani mówi, więc nie wiem, może trzeba będzie doczytać gdzieś. Natomiast no nie jestem w tym temacie biegły, bo tak jak powiedziałem, no różni naukowcy różnie mówią i dzisiaj, tak jak wcześniej mówiliśmy, do głosu dochodzą tylko ci, którzy wyznają właściwą, jak to nazywamy, nie obrażając naszej religii, religią, tak, klimatyczną. Więc ci mają głos, a reszta jest wyciszona.
Dlatego pytanie, no czy też ktoś zadał ze słuchaczy, czy nie znalazłby się ktoś, kto mógłby, czy nawet no, my nie moglibyśmy być jako państwo, jako kraj, no, kimś, kto
ojcze Grzegorzu,
pod
tak prąd. Mówiliśmy wcześniej, no profesor świętej pamięci, profesor Szyszko, były minister, tak, mówił o tym, że można równoważyć emisję CO2, żeby nie odchodzić od paliw, żeby można równoważyć to pochłanianiem przez lasy, tak, bo robił tam u siebie takie, myśmy tam byli, oglądaliśmy to i udowodnione naukowo to było, że lasy pochłaniają i mogą pochłaniać jeszcze więcej, jeżeli będą odpowiednio prowadzone. Natomiast no ojciec sam widzi, no odszedł, jeszcze się próbowano go gdzieś tam atakować. Tak samo jest, tak jak powiedziałem, z wszystkimi naukowcami, ten jakiś pan profesor z Instytutu Hartlanda też wyszedł i został, jakby powiedzieć, zdeklasowany tak przez tych wszystkich innych, którzy wyznają tą religię. Także no ciężko jest dzisiaj w świecie, żeby chociaż słyszałem, że gdzieś tam jakieś 100 naukowców się pod czymś podpisało. No może to się ruszy, może rzeczywiście ktoś w końcu powie prawdę o tym, co i dlaczego powoduje ocieplenie klimatu.
Dziękuję bardzo. Za kwadrans 23 trwają rozmowy niedokończone na temat sytuacji na rynku węgla. Naszym gościem jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Prosimy Radio Maryja. Proszę bardzo. Drodzy, prośba ogromna, wyłączamy radio. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Urszula z Wrocławia.
Teraz i zawsze prosimy.
No ja mam właśnie tutaj teraz tak odnośnie tego pochłaniania przez lasy, że to, co tutaj pan profesor Szyszko i teraz zostało to przywołane, to można by było na terenie Polski też może coś więcej zrobić, tak trochę w tym kierunku, ale tak globalnie, globalne ocieplenie, globalne i globalne wycinanie lasów na tych amazońskich. Więc to jest, te Puszcza Amazońska idzie pod topór. No więc mówię, to jest daleko od nas, ale jeśli to ma też wpływać na to globalne ocieplenie, to by i o tym trzeba było pomyśleć, bo to nie my decydujemy o tym, tylko właśnie gdzieś na górze. A oprócz tego, no właśnie na terenie Polski można by było to też jakoś propagować więcej, coś z tym zrobić, żeby, no ja są zadrzewiania nawet w miastach, ale żeby to było jako główne odtrucie tego nadmiaru, które by, tego nadmiaru dwutlenku węgla. To wszystko. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękuję, pani Urszulo. Szczęść Boże.
No nic, tylko się zgodzić. No tak jak mówię, to jest idea profesora Szyszki, bo żeby zalesiać tereny i żeby było pochłanianie dwutlenku węgla, żeby to równoważyło to, co my wyemitujemy, żeby równoważyły lasy, pochłaniając ten dwutlenek węgla. No i tak, chociaż tak jak mówię, niektórzy w to nie wątpili, no ale tak jak powiedziałem, naukowo zostało to dowiedzione na tych wszystkich badaniach i w tych wszystkich lasach, gdzie pan profesor te eksperymenty robił, to zostało dowiedzione naukowo, że odpowiednio prowadzone lasy, zwiększa się im ta pochłanialność o dużo, także no można by to, ja nawet się teraz już nie orientuję, czy po tym jak zmarł profesor wszystko, czy ktoś się jeszcze tym zajmuje.
Dziękuję. Prosimy. Halo, proszę bardzo. Halo?
Tak.
Słuchamy. Kto mówi, można? Skąd?
Dariusz ze Świętokrzyskiego.
Słucham, pani Dariusz, słuchamy.
No ja chciałem takie pytanie zadać. No jeżeli nam Unia zakazuje palić węglem, no gaz już wiadomo, że Ruscy przykręcają nam gaz. Drewnem też nam niedługo nie będzie wolno palić, no to czym mamy palić? Powiem tak, że jeżeli społeczeństwo będzie biedne i to widać, że niektórzy są biedni, to naprawdę nie będą zwracać uwagi na to, czy ktoś im zakaże palić węglem, czy tam byle co wrzuci do pieca, bo będzie musiał mieć ciepło w domu. I pewno z jednej strony to też powinien nasz rząd troszkę tak no, powiedzieć w Unii, że znaczy no tam w parlamencie, że no jak można zakazać czegoś, co mamy dużo, a zakażą nam, a Niemcy czy tam inni będą sobie wydobywać tak jak chcą ten węgiel, będą robić co chcą z tym węglem, albo później nam będą oni nam sprzedawać, tak jak proponowali nam, że no z Bełchatowem jest, znaczy nie Bełchatowem, tylko z Turowem jest nierozwiązana sprawa. Już jest propozycja, że Niemcy nam chcą nam sprzedać na przykład węgiel brunatny. No i tu jest wszystko ładnie, pięknie. My mamy zamknąć, a oni cały czas mają otwarte, handlują, to robią co chcą. Także dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Dariuszu. Gdyby to było takie proste, prawda?
No właśnie, gdyby to było takie proste, tak jak powiedziałem, ktoś nam powiedział, że jakbyśmy poza Unią byli, to pewnie by to było prostsze. Ale tu pan ma rację, natomiast no też trzeba sobie popatrzeć na to, że większość zakazów to są tak zwane uchwały antysmogowe gmin poszczególnych województw, tak? I gdzie to no, przez państwa wybrani przedstawiciele radni takie rzeczy jeszcze przegłosowują, tak? I potem tylko nie wiem, czy to pytani są ludzie, pewnie nie, bo dla mnie, żeby wprowadzić w jakiejś gminie czy w województwie zakaz palenia węglem czy drewnem, powinno być zrobione referendum, czy ludzie się na to godzą, bo tak mówię, samowolnie wprowadzenie takich zapisów, no, powoduje bardzo duże perturbacje. No, ludzie mają piece pokupowane, mają pobudowane kominki, gdzie się dogrzewali drewnem, a dzisiaj lokalnie jest zakaz palenia tymi paliwami. No i to jest takie dziwne, że no, myślę, że lokalne społeczności tam, gdzie takie uchwały zostały podjęte, no, powinni się tym zainteresować.
Prosimy, Radio Maryja.
Boże.
Cześć. Boże, tak. Panie Piotrze, coś nam trzeszczy. Próbujmy, ale...
Dobrze. A teraz?
O, trochę lepiej. Tak. Słucham.
Ja chciałbym przypomnieć, że tutaj, jak mówimy o odejściu od węgla, przecież jeszcze za pani premier Kopacz, to fabryki stanęły z powodu braku dostaw energii na 2-3 dni. W tym, no, fabryka, w której i ja pracuję. Tak było i to nie była komuna i 20 stopni zasilania, tylko demokracja za pani premier Kopacz. Więc tak, energia jest nam niezbędna z węgla, bo gwarantuje nam stabilność systemu energetycznego. I także chciałbym powiedzieć, że no, rząd naprawdę, można powiedzieć, robi ludzi w konia. Wcześniej były piece na olej opałowy. Był on tani. To potem wyszło, że niby rolnicy czy ludzie leją go do traktorów. No to cena równa z ceną paliw. Teraz to piece piątej kategorii na ekogroszek niedobre. To zakładajcie gaz, fotowoltaikę, gaz drogi i co ludzie pójdą za tym trendem, co rząd powie, to nagle za rok, za dwa, nie, to B, wywalamy. No i chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj mówią tak o tej emisji CO2, śladzie węglowym. Przecież jeszcze w XX wieku koniec marka Mercedes, samochód, nim można było 30 lat jeździć, Audi 80 tak samo. Niby mamy latać w kosmos, na Marsa, a jakoś te sprzęty AGD, samochody, 10 lat jak się użytkuje, to max. A przecież wytworzenie tych sprzętów, ile to trzeba energii, ile surowców. No i także tutaj, co pan wspominał o tych samochodach ekologicznych, no to także trzeba wydobywać ziemię, znaczy surowce ziem rzadkich, które są w Afryce. Co też jest powodem konfliktów i można powiedzieć, te samochody troszeczkę, no może mają kropelkę krwi, bo tam jednak te surowce się biją. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Piotrze. Szczęść Boże. Proszę.
No, te surowce do produkcji akumulatorów, nie tyle się o nie biją, ale tam jest inny problem. Tam pracują w tych kopalniach dzieci. Dzieci 8, 9, 10, 12-letnie i giną z rodzicami. I to, jak żeśmy to zasugerowali na rozmowach w Warszawie, to nam powiedziano, że muszą być ofiary ekologii. No przecież na litość boską, no, no dla nas to było szokujące, no ale niestety takie też jest myślenie gdzieś tych, którzy tą religię ekologiczną wierzą, więc tak to na dzisiaj wygląda. No cóż, no zakazuje nam się palenia węglem. No to jest, ktoś miał w tym swój biznes, interes, żeby tego ten węgiel zlikwidować. Mam nadzieję, że tutaj pan nas nie namawia, żebyśmy zatrzymali wysyłkę węgla, żeby zabrakło energii, żeby w niektórych rejonach Polski niektórzy ludzie dowiedzieli się, że prąd nie jest z gniazdka, tylko z węgla, więc tak pół żartem, pół serio.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Eugeniusz z okolic Wieliczki. Ja dzwoniłem właśnie tam kiedyś, jak była audycja w sprawie Turowa. I mówiłem, że należy się łączyć ze związkami zawodowymi w całej Europie i po prostu walczyć, bo i to się jak gdyby chyba zaczęło, bo przewodniczący Duda kiedyś miał wystąpienie w telewizji i mówił, że łączą się tutaj ze związkami zawodowymi i z Polski, z Europy Wschodniej i należy wciągnąć jak najwięcej tych związków. No i musimy walczyć, tak jak ja mówię, bo ja jestem z pierwszej Solidarności, walczyliśmy z kołchozem, to jest drugi kołchoz, to też jest kołchoz. Nie trzeba się zastanawiać, powiedzmy, czy jest ocieplenie, czy nie jest, bo wiemy, że nie ma ocieplenia, tylko jak to zrobić, żeby Solidarność tak samo się zmobilizowała, jak myśmy w 80-81 roku walczyli i pociągnęła naród za sobą. I wtedy i rząd, i wesprzemy rząd i inne kraje i wtedy jest możliwość zablokowania tego wszystkiego. Bo jeżeli będziemy dywagować, czy jest ocieplenie, czy nie jest ocieplenie, no to wtedy po prostu czas będzie uciekał. A my musimy się zmobilizować, żeby po prostu zaprotestować. Ponieważ mamy węgiel, no i Niemcy robią swój interes, no bo oni ciągle by chcieli odzyskać Śląsk. A jakby chcieli odzyskać Śląsk, to by z węglem, bo jak będzie bez węgla, to po co im taki Śląsk? Więc w związku z tym blokują nas, żeby nie wydobywać węgla. No, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i życzę, żeby po prostu Solidarność to zorganizowała, bo jest organizacją, która może zorganizować wiele. I cały naród to poprze, bo no nie możemy się dać, musimy walczyć o suwerenność, bo to jest zagrożenie między innymi naszej suwerenności. No, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również.
To już wcześniej mówiłem, czy cały naród poprze, no tak mówię, tu są głosy otuchy, bardzo takie dobre, natomiast no nie wszyscy tak myślą, jak pan myśli, a tak jak mówię. A wracając do, pan tam mówił o Turowie, tak, że pan tam mówił o Turowie coś, nie?
Turów,
No właśnie, uciekło mi też, natomiast,
ja też nie zapisałem.
Natomiast tak jak mówię, no można, oczywiście, że można walczyć, można, natomiast jeżeli chodzi o te zagraniczne...
Kwestia związków.
Tak, zagraniczne właśnie, związki, tak. Już sobie przypomniałem, zagraniczne związki zawodowe. Oczywiście, pan dobrze mówi, że to z bloku wschodniego, no wschodniego, tam gdzie jest węgiel dzisiaj, tak, to jest Rumunia, to jest Bułgaria, to są tam i te związki pewnie z nami staną, natomiast cała reszta związków zawodowych z Europy Zachodniej, no popiera niestety religię klimatyczną, no. Czy mają w tym interes, czy nie wiem, ale popierają tę religię klimatyczną i bardziej kibicują nam w tym, żeby rzeczywiście ten węgiel, nawet przez te 29 lat, żebyśmy od niego odeszli, niż żebyśmy, nie kibicuje nam temu, żebyśmy go obronili i żebyśmy mogli dalej ten węgiel spalać.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa.
Prosimy
Ja chciałam tutaj poinformować, że jest taka metoda, między innymi poinformować, bo chciałabym jeszcze troszkę tam więcej powiedzieć na inne tematy, ale tutaj jest taki artykuł, naukowcy zamieniają dwutlenek węgla z powrotem w węgiel. Można znaleźć na stronie PAP w internecie. Taki tytuł jest. No i właśnie nowa metoda wykorzystująca katalizatory ciekłych metali pozwala na sprawną przemianę węgla w stałą formę węgla. I twórcy tej techniki twierdzą, że może odmienić przetwarzanie cieplarnianego gazu. Zespół z Royal Melbourne Institute of Technology to opracował. No i na łamach pisma Nature Communications to zamieścili, że to jest bezpieczny i wydajny sposób usuwania z atmosfery dwutlenku węgla, zamiast obecnie stosowanego sprężenia tego gazu do stanu ciekłego i umieszczania go pod ziemią. Według tych badaczy zamiana dwutlenku węgla w ciało stałe to jednak znacznie lepsze rozwiązanie, więc tutaj już jest rozwiązanie. I bardzo proszę, żeby z tego właśnie móc skorzystać. Natomiast oczywiście trzeba też się twardo stawiać na tym, żeby zgazowany węgiel był właśnie wykorzystywany. Absolutnie, żeby rząd od tego nie odchodził. I jako groszek. Żadnych ustępstw, bo przecież teraz zdali sobie sprawę z tego, że po prostu nie możemy absolutnie ustępować. I tutaj też, tym bardziej, że dr Bogusław Głogalski w dzisiejszych aktualnościach dnia tutaj bardzo mocno właśnie o tym mówił. o działaniach Rosji i Niemiec właśnie przeciwko Polsce. No i dlatego tym poprzez właśnie unijnych urzędników absolutnie nie możemy tutaj się na nic zgodzić. Natomiast chciałam powiedzieć, że zaznaczali specjaliści, że pozwolenia na emisję dwutlenku węgla nie są zapisane w traktatach, więc tutaj od tej strony można by było uderzyć po prostu. Spekulacje, no to jest karalne przecież, to jest, jak pamiętam, w dawnych czasach to uważane było za przestępstwo, więc warto by było tutaj po prostu wykorzystać tą drogę, bo to jest też uderzenie w bezpieczeństwo państwa. Muszą być składy węglowe państwowe. I tutaj pan Sasin był już informowany w poprzednim razem, jak był tutaj w audycji, proszę się przy tym upierać całkowicie i żeby tej zimy było to po prostu udostępnione. I wtedy nie będzie spekulacji i też tutaj powinna być to karalne spekulacja, bo to zagrożenie jest dla narodu polskiego, dla państwa polskiego. I uważam, że powinno się obliczać obniżenie emisji dwutlenku węgla za pomocą właśnie przy zastosowaniu lasów, zmniejszeniu przez lasy, przez geotermię, przez gaz właśnie z węgla, przez inne technologie, prawda, które obniżyły emisję dwutlenku węgla i to sobie odliczyć. Odliczyć na przykład od składki do budżetu Unii Europejskiej i z tego oczywiście, prawda, sfinansować te inwestycje węglowe i fundusz na przykład powołać, gdzie tam te pieniążki będą i za zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na różne sposoby. No i z tego właśnie te wszystkie inwestycje, których nie chcą banki poprzeć i zakup nowych urządzeń, żeby z tego po prostu szły pieniądze na to. Myślę, że to byłoby niezłe. I chcę zaznaczyć, że Niemcy i Szwecja kupowały w tamtym roku, w zeszłej zimy właśnie, która była cięższa, węgiel z Polski. No więc tutaj tym bardziej. Natomiast wiatraki, tu zwracam uwagę, że też naukowcy, to potwierdzone, że fotowoltaika, o tym się nie mówi, musi być konserwowana przez specjalistyczne firmy, że jeśli zalegają liście i śnieg na bateriach słonecznych, to szybciej się zużywają, że po parunastu latach trzeba je wymienić. Wiatraki też oczywiście się zużywają, infradźwięki też są i niekorzystne, jak pan profesor Szyszko mówił, umowy z rolnikami zawierane na 29 lat, gdzie po prostu po śmierci rolnika, który podpisywał umowę, rodzina jego nie ma już prawa do tej ziemi, a po 29 latach przecież jest zasiedlenie i można stracić tą ziemię po prostu na rzecz na przykład niemieckiej firmy, która jest właścicielem wiatraków. Więc tutaj to jest bardzo poważna sprawa. I chciałam na ostatek powiedzieć, że w 2013 roku, 17 lipca, w tygodniku Gazeta Polska numer 29, strona 22, w rubryce Świat / Wieści, był artykuł pod tytułem Mafijne interesy. No i tutaj właśnie, króciutkie to będzie, Europol, czyli Europejska Agencja Policyjna z siedzibą w Hadze, ogłosiła raport dotyczący przestępstw gospodarczych, między innymi we Włoszech. Raport głosi, iż włoska mafia coraz częściej inwestuje w legalny sektor energii odnawialnej, a szczególnie w elektrownie wiatrowe, aby prać nielegalne dochody oraz korzystać z finansowych dotacji Unii Europejskiej i dogodnych pożyczek państwowych. No aha, i jeszcze jedno. Elektrownie jądrowe, no to przecież uran, z tego co pamiętam, to profesor Szyszko mówił, zdaje się, że z Rosji uran może być albo ze Stanów Zjednoczonych do elektrowni jądrowych. No. Więc to tyle. To dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Powiedzieć. Szczęść Boże.
Radę, szczęść Boże.
No, mówiłem to samo za pani, że to nie nasze paliwa. Nie mamy tych paliw, no, chociażby do energetyki jądrowej. Nie wiem, czy to pani mówi o tym samym, ale Japończycy pracują nad tym. Jest taki metal, nawet też byłem zdziwiony, nazywa się gal i on w stanie ciekłym pochłania dwutlenek węgla bardzo dobrze i nad tym Japończycy bardzo mocno pracują. No, miejmy nadzieję, że to im wypali i że, tak jak powiedziałem wcześniej, za rok, dwa, trzy, cztery się okaże, że rzeczywiście można całkowicie wyeliminować dwutlenek węgla, chociażby przez ten sposób, że nie trzeba będzie go tłoczyć, tylko coś innego z nim z nim zrobić. Tak, dlatego też no, pewni nadziei jesteśmy, że to będzie zmierzało w tym kierunku. No, pani mówi tu o przeciwstawianiu się wszystkim. No, to jest przede wszystkim, no, rząd polski musi chcieć to zrobić, tak? Rząd polski musi sobie zdać sprawę z tego, że, i mam nadzieję, że sobie zdadzą sprawę za niedługo, że, no, rzeczywiście, no, jest tu walka o to, żeby być albo nie być, no, gospodarcza Polski, no. Mamy tanią energię na dzisiaj, możemy z niej korzystać. Jeżeli by wywalić ETS, no to, tak jak mówiłem wcześniej, to będzie 300 zł, ponad 300 zł za kilowatogodzinę. Nie ma takiej taniej energii w Europie. Natomiast no dlatego też ani Chiny, ani Amerykanie, ani Indie, ani nikt inny nie chce od tej taniej energii odejść, no bo tak jak powiedziałem, gospodarczo wychodząc z pandemii, no muszą mieć tanią energię, żeby się rozwinąć, żeby wrócić na gospodarkę, wróciła na odpowiednie tory. Natomiast no tu w Europie, no o tym się, nie wiem, czy zapomina, czy nie chce się pamiętać, czy to są jakieś interesy, o których my na razie nie mamy nawet chyba pojęcia.
Słuchamy, Radio Maria.
Grzegorz, Warszawa.
Proszę bardzo.
Ja chciałem zabrać głos w nawiązaniu do węgla i do całego tego zamieszania, powiedzieć dwa słowa. Ja słuchałem tam 10 dni temu, mniej więcej w tym czasie, jak tam zaraz w Glasgow było tam na temat no tam tego czystego tak zwanego powietrza, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ja z programu amerykańskiego dowiedziałem się, bo tu nie zawsze wszystko mogę słuchać, tam oglądać, czytać i tak dalej. I dowiedziałem się, że najwięksi truciciele, czyli Putin, Amerykanie, Chińczycy i tam jeszcze ktoś tam, już nie pamiętam w tej chwili kto, wszyscy oni nie podpisali tego, czyli będą smrodzić świadomie. Natomiast no, u nas przedstawiciel rządu naszego, pan Morawiecki, podpisał wszystko w ciemno, nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy, co będzie. I dojdzie do tego, tak wywnioskowałem z tego programu, że oni będą smrodzić dalej, a nam każą wszystko zamknąć i koniec. No i już. No i nagle trzeba będzie nacisnąć kontakt, zgasić światło i tyle. I będzie tak mniej więcej, jak Herbert powiedział, w jakimś spotkaniu, już nie bardzo pamiętam, ja wychodzę, gaszę światło, a wy się lejcie po mordach. O, tak to, przepraszam za określenie, ale no tak to widzę, że będzie po prostu katastrofa. No i tyle. Takie mamy rządy od 30 lat. Nie będę tu wyszczególniał, czy ten lepszy, czy tamten, ale tak to się rysuje, tak to się kroi, niestety. To wszystko, kłaniam się z Panem Bogiem, dziękuję.
Dziękuję, Panie Grzegorzu, z Panem Bogiem.
No tak jak mówiłem wcześniej, no najwięksi emitenci nie podpisali niczego i nie podpiszą, bo tak mówię, to dla nich korzystanie z taniej energii węglowej jest też, będzie albo nie być pewnie gospodarczo. No dlaczego rząd tak robi? No myślę, że czas by tu zaprosić jakiegoś głównego decydenta z Prawa i Sprawiedliwości i się go tu na tej antenie dopytać, dlaczego w takim kierunku rząd idzie i dlaczego tak się w Europie po prostu, czy ulega Europie w tych tematach. No, ma pan rację, bo jeżeli dalej emisje CO2 będą rosły, to już wszyscy ci zagraniczni przedsiębiorcy, patrz, Mittal Steel, który ma tu jeszcze huty, jeszcze ma, i inni mówią, że po prostu wyjdą z Polski z tym przemysłem. Mittal ma chyba kupioną na Ukrainie hutę i najprawdopodobniej może tam produkcję przenieść i będzie przy samej granicy kopcił, a my będziemy, a tu nie będzie ani pracy, ani niczego i będziemy, tak jak ktoś powiedział, no będziemy jak to krainą zgaszonych świateł o 21.
No bo nie będzie innego wyjścia już wtedy, tak? Dobrze. 8 minut po 23 trwają rozmowy niedokończone na temat sytuacji na rynku węgla. Dziękujemy za to, że Państwo telefonujecie i poszerzacie te horyzonty tematyczne. Pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność jest naszym gościem. I kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę mówić?
Tak, słuchamy.
Stanisław z Lublina.
Proszę.
Witam ojca i gościa. Ja bym chciał się poprzeć ten głos, kilka głosów wstecz, który sugerował, ażeby Solidarność po prostu zorganizowała, jak będzie trzeba, jakiś protest ogólnokrajowy odnośnie tego węgla. No, moim zdaniem przed tym należałoby tę sprawę tych problemów węglowych naświetlić między innymi w mediach publicznych, gdyż no, społeczeństwo nie jest zorientowane, także dowiadujemy się właściwie tylko tyle, co tutaj w telewizji i w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. To jest jedna sprawa i moim zdaniem ludzie by na taki protest poszli. No, jeżeli chodzi o te protesty, to takie protesty popierające obecny rząd w innych tematach, to w kraju by się przydały, bo jak wiemy, te pozostałe partie złodziejskie, tak ich można nazwać, antypolskie, po prostu pozwalają sobie zbyt dużo, atakują Polskę, donoszą na Polskę w Unii Europejskiej, głosują przeciw Polsce i te sprawy są bez echa, no rząd jest bezradny. No co prawda w tym temacie węglowym uważam, że no nie wiem dlaczego ten rząd tak jakoś idzie w tym kierunku, niewłaściwym moim zdaniem. No odnośnie tych emisji jeszcze, no nie wiem, właściwie należałoby przeanalizować ta cena, to nie wiem, nie jestem pewny, czy ten 67 euro to jest chyba za tonę dwutlenku węgla wyprodukowanego. Czy to dobrze policzone, no, bo to może być po prostu tak z sufitu rzucona wartość przez Timmermansa, a wiadomo, jaki on jest w stosunku do Polski ustawiony. I tego nikt nie kwestionuje, przyjęliśmy i płacimy. Także ja miał tyle i dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Panie Stanisławie.
No tak, no to są, czy jest dobrze policzone, to nie musi być dobrze policzone, bo nikt tego nie liczy. To są po prostu emisje puszczone, tak jak papiery wartościowe do obrotu, tak? I im mniej na rynku, to większa cena, więc tu jest ten problem. To są po prostu zwykłe spekulacje. Ktoś podbija cenę, ktoś kupi więcej emisji, jak to się mówi, papiery można umorzyć, czy akcje się umorzy, jest tego mało na rynku i cena rośnie. No przecież Timmermans zapowiedział, że najlepiej, żeby wywindowano cenę za emisję do 100 euro, to wtedy wszystkie kraje, które jeszcze mają energetykę węglową, będą musiały od nich odejść, bo te koszty ich zabiją. No więc to w tym, kiedy to jest wszystko spekulacja, tylko no ktoś do tej spekulacji dopuścił, najprawdopodobniej to były decyzje tam na szczeblu europejskim, maczały w tym palce Niemcy, jak to ktoś tu powiedział. No i tak to wygląda dzisiaj. I jeszcze raz powtórzę, że jeżeli te emisje będą dalej rosły, to nie dość, że będziemy mieli problemy, nasza energetyka węglowa będzie miała duże problemy, to jeszcze duże problemy będzie z tym, że większość przemysłu tego nie finansowanego z Zachodu, czy większość przedsiębiorców wyjdzie z Polski. No po prostu wyjdzie z Polski tam, gdzie będzie tańsza energia i lepsze warunki.
Dziękuję serdecznie. I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mirosław z Rokitnicy.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca i pana przewodniczącego Górniczej Solidarności. Też chciałbym wziąć udział w dyskusji na ten temat. W ogóle dziwię się rządowi polskiemu, że tak postępuje, po prostu mając zasoby węgla, źródło energii na kilkaset lat, a daje się po prostu, staje się pośmiewiskiem, że tak powiem, Europy, bo przecież Rosja by nie zrobiła tego, żeby na przykład ktoś jej zakazał na przykład wydobywać gaz. Innym krajom też by tego, Niemcy na przykład też nie zamykają kopalni. Trzymają je w gotowości, że tak powiem, bojowej, w razie czego. Lepszej okazji argument zablokowania pakietu klimatycznego rząd polski nie będzie miał jak teraz. Widmo po prostu zamknięcia kurku gazowego ze wschodniej granicy. Złoża norweskie w przyszłym roku dopiero. Tu na horyzoncie jest wojna z Ukrainą. Wtedy całkowicie możemy mieć odcięty dostęp gazu. Na rynku pojawia się węgiel z Kazachstanu, z innych krajów. Bardzo drogi. to bije nas po prostu Polaków, bo my musimy to kupić, żeby się ogrzać, żeby po prostu funkcjonować. Inna sprawa, my byśmy mogli jeszcze, eksploatując nasze złoża, zarabiać na tym węglu, bo byśmy mogli go eksportować zamiast importować. Nasza gospodarka by się też rozwijała. Górnictwo jest taką, że tak powiem, gałęzią, podobnie jak rolnictwo, która daje, że tak powiem, rozrusza inne gałęzie, daje zatrudnienie. Kraj się bogaci. No, przypomina mi to zachowanie rządu ewangeliczną przypowieść o tych pannach nieroztropnych, którym zabrakło oliwy. No, no Polska leży na węglu i my po prostu zamykamy kopalnie. No pośmiewisko Europy i świata. Więcej już nie mogę mówić, bo po prostu wstydzę się, że tak powiem, za nasz rząd, na który głosowałem i który, na który głosowali i na przykład moja rodzina i moi przyjaciele. Naprawdę, albo o czym mówił świętej pamięci Jan Szyszko. Po prostu chciał, żeby Polska wywalczył nawet, że tak powiem, lasy polskie pochłaniały te dwutlenek węgla i wszystko dobrze załatwił, że wyprowadził Polskę, że tak powiem, na prostą. To został zmieniony po prostu. No, rząd po prostu robi kardynalne błędy. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże, panie Mirosławie.
No nie wiemy, czy to są kardynalne błędy, czy to jest przemyślana polityka, no więc tu nikt nam nie odpowie, bo to gdzieś tam w gabinetach w Warszawie się pewnie decyduje. Tu pan ma rację, natomiast no w dzisiejszych warunkach, gdzie brakuje węgla na rynku, to my go nie możemy za bardzo eksportować, bo jakbyśmy go zaczęli eksportować, to brakłoby w ogóle energii wszystkiego, bo byśmy musieli nie dawać do polskich elektrowni. Po ostatnim okresie, po 2019 roku, gdzie energetyka obniżyła zapotrzebowanie od polskich kopalń prawie o 7 milionów ton, dzisiaj by chciała to z powrotem, natomiast obniżyła zapotrzebowanie, to borykamy się raz z problemami my finansowymi jako spółki węglowe. Dwa, no tego węgla nie ma. No, był wydobywany chociażby w polskiej grupie 30 milionów ton, dzisiaj 23,5 miliona, więc tyle milionów brakuje na rynku węgla, raczej może nie w komunalno-bytowym, ale przede wszystkim w energetyce brakuje go. No i a żeby odbudować potencjał wydobywczy, to tak jak mówiłem na antenie telewizji Trwam, to jest potrzebne duże inwestycje, 500-600 milionów i do tego potrzeba 1,5 do 2 lat, żeby odbudować potencjał wydobywczy. No ale to też jest ryzyko, bo jak my zainwestujemy, a znowu komuś się za 1,5 roku odwidzi i powie, że nie potrzebujemy tego węgla, no to my znowu będziemy w tej samej sytuacji, co jesteśmy dzisiaj jako spółki węglowe.
Prosimy, Radio Maria.
Konrad ze Śląska.
Proszę.
Z dyskusji wynika, że i tak faktycznie jest tyle problemów związanych z polskim górnictwem, że to ta dyskusja pokazuje. Ja się chciałem tylko skoncentrować na trzech takich zagadnieniach. Po pierwsze, to likwidacja polskiego górnictwa to się już zaczęła za czasów rządu WWS-u od niejakiego ministra Steinhoffa i Buzka. Zamknięto Kaczyce, zamknięto szyb Warszowice, eksploatację węgla w Czeczocie zaczęto od szybu do granic. W tej chwili się zamyka elektrownię Ostrołęka. I teraz tak, problem emisji, jeżeli chodzi o sam węgiel, głównie sprowadza się do tego, że no niestety nikt tego nie kontroluje. Problem wykorzystywania pieców. Nic się nie robi w tej kwestii. Dopiero dzisiaj tam gdzieś słyszałem, że do końca czerwca trzeba będzie wyrejestrować wszystkich tych, którzy palą kopciuchami. Jeżeli pali się kopciuchami, to głównie na Śląsku, tutaj okręg rybnicki, pszczyński, tyski, najbardziej zatrute miejsca, czy tam Żywiecczyzna jeszcze, jeżeli pali się kopciuchami, no to, a ma przy domu się po 3 samochody, ja tak jeżdżę, obserwuję i patrzę. Przy domach po 3 samochody mają, a nie stać ich za dopłatą na wymianę pieca. No ktoś musi się za tą kontrolę wziąć i muszą się posypać jakieś kary, bo inaczej no, tu mieszka w miarę bogate społeczeństwo. I tu jest wielka wina ludzi. Jeszcze chciałem zwrócić na jedną rzecz. No dzięki Bogu, że rządzi PiS. Co nie znaczy, że sprawa górnictwa nic się nie zmienia. powtarzamy te same błędy. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki problem. W latach, początkiem lat 90., gdzieś w połowie, przyszła do Polski firma amerykańska Amoco, która, bo nasze przedsiębiorstwa geologiczne z Krakowa są bardzo dobre, bo poszukiwały i ze skutkiem wiele, wiele surowców na świecie. Nie było stać wtedy rządu polskiego na poszukiwania gazu. Więc firma Amoco wykupiła koncesję na 64 szyby. Jeden szyb 40 milion dolarów kosztował. I pomiędzy miejscowościami Pawłowice a Oświęcim i pomiędzy Wygorzelem w Tychach a Goczałkowicami zaczęli wiercić i poszukiwać gazu ziemnego na głębokości poniżej 5000 do 7. I co się okazało? Ja byłem w jakiś sposób bezpośrednio, miałem do ich wyników badań, miałem dostęp do tego w tamtych czasach. I co się okazało? Że tylko na tym terenie poniżej 5000 metrów jest 600 miliardów gazu ziemnego do wydobycia na już. A 1 200 000 000 000 po jeszcze jakichś tam inwestycjach. I byłem z tymi przedstawicielami Amoco, to był taki Kilstrom pochodzenia szwedzkiego, Amerykanin, który miałem tam jakieś możliwości w tamtych latach. Byłem u ministra Żajowskiego, żeby im pomóc uzyskać zgodę i zezwolenie na magazynowanie tego gazu, a w dalszej kolejności na włączenie się do sieci. No więc pan minister Żeliwowski, w tym czasie minister ochrony środowiska, powiedział: panowie, no gdzie tam? My mamy umowę z Rosją. Nie ma szans tej umowy zerwać. Byliśmy u Kołodki. Powiedział to samo. I teraz tak. Amoco się wkurzyło. Stacje benzynowe, które zaczęło budować i chciało bardzo poważnie, to jest jedna z największych firm naftowych na świecie, i odeszło z Polski. Dokumentację spakowało, bo to jest ich patent, i tam gdzieś w Chinach zainwestowali te pieniądze, które mieli w Polsce, i prawdopodobnie gdzieś na budowę jakiegoś portu w Turcji. I teraz tak, nikt do tego nie wraca. Jak ja kiedyś rozmawiałem z tym panem, który był głównym geologiem kraju, a teraz z czasów PiSu był nawet szefem PGNiG, również Radio Maryja chwali się jakieś sponsoringi, to dotowanie. Natomiast on w tych sprawach kiedyś decydował. I nikt go nawet nie wie, że jego by trzeba było zapytać, dlaczego on to blokował. I tak przez lata. I teraz dochodzimy do rządów PiSu i zaczyna być to samo. I teraz tak, nie znaczy, że ja chcę krytykować ten rząd, ale powtarzamy te same błędy. Pan profesor Jan Szyszko, ja uważam, że poniósł śmierć z tego powodu, że strasznie się przejął tym, że został zwolniony. I to teraz są trzy osoby najważniejsze w kraju za to odpowiedzialne. Bo jeżeli się po sukcesie na konwencji paryskiej, pan profesor odniósł wielki sukces, bo nawet Rosja i Amerykanie mniej, ale inni, którzy nie podpisali, no zgadzali się z profesorem, że trzeba jakoś przeliczać chłanianie przez lasy tej emisji i tak dalej. I co zrobiono? Wszystkie ponoć na prośbę, nawet to w Radiu Maryja chyba było tak przebąknięte, tylko później naraz się wyciszyło, że na żądanie Macrona wszystkie wywalono. I co było w Katowicach? Kurczyka, ekonomista, jakiś chłopczyk latający z laptopem pod pachą, spieprzył wszystko za przeproszeniem w Katowicach. Nic nie osiągnęliśmy. Pan Macron się przeraził. A kto za tym wszystkim stoi? Niemcy stoją, banki niemieckie, biznes na emisji i to, co tam ktoś powiedział. Zależy im na myślą, że oni wrócą na Śląsk. Zależy im na wielu rzeczach, żeby Polska była przede wszystkim słaba. Również widać to teraz po ostatnich rozmowach z panią Merkel z Białorusinami. Korytarz chcą. Nie tylko korytarz do przejścia emigrantów, ale również korytarz w sensie samochodów i transportu kolejowego. No pięknie, pięknie to
panie
Konradzie,
powolutku finiszujemy.
Ja już może skończę, proszę ojca. No więc nic się nie dzieje. Może by tak ktoś wyjaśnił z rządu, może by radio zaprosiło kogoś kompetentnego i dlaczego tak się dzieje. Ja bardzo cenię pana premiera Morawieckiego, ale on niestety, już kiedyś tu powiedziałem na antenie Radia Maria, i pan premier, i pan prezydent są jeszcze młodymi ludźmi, w dyplomacji mają słabe, za dużo wierzą, dają się po raz kolejny naciągać. Podpisują,
dziękuję,
interweniują
panie Konradzie.
O krok za późno. Więc to jest, no, my zginiemy, jak tak będziemy taką politykę prowadzić. Dziękuję.
Dziękuję za troskę również i za te refleksje. Panie przewodniczący.
O cóż mogę powiedzieć? Tu pan powiedział taki ważny temat, jeżeli chodzi o piece. No tylko wiadomo, są rejony Polski, gdzie rzeczywiście ludzi będzie stać, a pewnie tego nie robią. Natomiast są też rejony, tak pani mówiła, że ją stać kupić tylko 1,5 tony węgla za swoją rentę i ona od tego nie może odejść. No, przykro to jest powiedzieć, ale też tam, gdzie są rzeczywiście te stare piece, to też ludzie spalają adekwatnie, śmieci spalą, tak? I przynajmniej powiedziano mi kiedyś, że śmieci się ten segreguje do palenia w dzień i do palenia w nocy, tak? No więc natomiast no też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jakby była czytelna polityka rządzących, żeby dalej z programu Czyste Powietrze można było te piece też ekologicznie finansować, to pewnie większość ludzi by to zrobiła, no tylko tu jest taka, jak mówiliśmy o tych ekogroszkach, no niespójna polityka, tu się ludziom daje pieniądze na wymianę piece, a tu nagle za rok się chce zlikwidować dostęp do ekogroszków, no więc to jest to, że ludzie są niepewni, w jakie źródło energii mają w końcu, jak robią domy, czy mają wymienione na jakie źródło energii, czy na pompy ciepła, czy na gaz, czy na węgiel, na tej piątej klasy ekodesign. No więc to jest ten podstawowy problem, a że rząd popełnia błędy, no zawsze popełnia błędy, natomiast wielkim sukcesem profesora Szyszki było osiągnięcie w Paryżu, że zapisane było 2100 rok, czyli do końca wieku neutralność, natomiast no, dzisiaj z tego już nie ma nic, tak, dzisiaj się kontestuje porozumienie paryskie chociażby w kwestii tego okresu odchodzenia od paliw kopalnych, no bo nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża, tak, wyobraża sobie Franciszek Timmermans, że w 2030 roku nie będzie węgla, ropy, gazu, czy w 2040, bo to węgiel ma być najpierw, potem kolejne kopaliny, nie będzie gazu, ropy i tak dalej. No to no, trudno sobie to jest wyobrazić. Może może on ma taką wyobraźnię bujną, że sobie da wyobrazić. Natomiast ja sobie nie potrafię tego wyobrazić w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, 3 minutki nam zostały do końca. Chciałbym też poprosić o podsumowanie sytuacji na rynku węgla. Na podstawie tego, co tutaj padło na antenie, ale też czym byśmy zakończyli tę rozmowę.
Znaczy się, no jestem zbudowany tym, że te telefony tutaj, no tak jakby powiedzieć, że ci ludzie dalej patrzą na węgiel, jak nie wszyscy tak patrzą, natomiast ci akurat państwo, którzy tu się dzisiaj dodzwonili, słuchacze, no uważają, że to jest, tak jak zresztą my gdzieś tam pod skórą też uważamy, że to jest nasz skarb narodowy, że nie powinniśmy od węgla odchodzić. Tylko tak mówię, no ciężko jest rozmawiać, ciężko jest wymóc na rządzie, żeby się przeciwstawił tej polityce Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem wcześniej, dlatego też ta umowa społeczna, która nam daje, powiedzmy, długi okres odchodzenia od węgla, czyli tak jakby czas tego, że może ktoś się zreflektuje, może te nowoczesne, tak jak tu też ojciec Grzegorz mówił, może te nowoczesne technologie szybciej spalania węgla, prawie zeroemisyjnego, wejdą szybciej jakby do oj, uciekło mi słowo, ale to do eksploatacji, chociaż już są te na skalę przemysłową, chociażby z wyłapywaniem dwutlenku węgla, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, pracuje się na świecie w różnych tym, jak zagospodarować ten dwutlenek węgla, żeby rzeczywiście można było ten węgiel spalać zeroemisyjnie. No tylko jest, tak jak powiedziałem, problem tym, że cała finansjera na świecie, no ma całkiem inne widzenie, bo ma w tym interes, chce odchodzić od węgla, przynajmniej w Europie, no i tu jest nasz podstawowy problem, że my się borykamy z tym, że jesteśmy w Europie. Jakbyśmy byli poza Europą, to moglibyśmy sobie spalać, co chcemy, natomiast no jesteśmy w Europie, no i ten rząd, jak widać, no ulega dyktatowi Unii Europejskiej, no i cóż więcej, no tym, może tym zakończmy tą audycję.
Tak, bardzo dziękuję panie przewodniczący za poświęcony czas, za przybycie też do studia i podjęcie tego tematu. Słuchaczom też dziękujemy za to, o czym pan też wspomniał, za to takie współodczuwanie razem. No jest w narodzie taka również troska i chęć do tego, żeby poprzeć, czy to w jakimś proteście, czy w czymkolwiek, ale jest chęć, żeby się jakoś tak zmobilizować. Dlatego też no, pozostawiamy temat.
Znaczy się, ja też dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogliśmy na tym temat, i w telewizji Trwam, i tu w Radiu Maria poruszyć ten temat, bo tak jak tu ktoś powiedział, no ciężko jest się przebić przez takie inne media, żeby rzeczywiście tak trochę inaczej o tym węglu powiedzieć. No a tu, jeżeli chodzi o protesty, to niektórzy mówili, no to jak myśmy, to jest takie trochę, może nie przytyk, ale przykre, że jak myśmy protestowali we wrześniu pod ziemią, ludzie strajkowali, to powiedzmy był w internecie większy hejt na nas niż poparcie, tak? Więc to też trzeba sobie zważyć, że nie wszyscy tak myślą jak dzisiejsi słuchacze, tak?
Temat otwarty, będziemy do niego powracali. Przypomnę państwu, naszym gościem był pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję państwu. Kończymy. Nasz czas rozmów niedokończonych.